Witam Państwa serdecznie na majowym spotkaniu Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Witam ten piękny majowy czas w dość kameralnym gronie, ale myślę, że spotkanie jest wyjątkowe. Wyjątkowe również z tego względu, że nasz gość jest wyjątkowy. Gościem jest pani Jolanta Hajdasz, która jest wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a także agendy tej organizacji, czyli Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Centrum Monitoringu Wolności Prasy, stąd jest znana z mediów. Widzimy ją prawie codziennie w różnych telewizjach, wypowiada się w różnych radiostacjach. Jolanta Hajdasz, proszę Państwa, ma 30-letni staż dziennikarski. Nawet ponad 30-letni. Pracowała w kilku telewizjach, w kilku rozgłośniach radiowych, w tym w rozgłośni Wolna Europa. Pracowała w kilku tytułach. Zresztą ciągle pracuje, ciągle pisze, ciągle, jak Państwo widzą, udziela komentarzy. Jest w gronie dziennikarzy naszego pisma dwumiesięcznika Forum Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Poza tym jest autorką kilku bardzo ważnych filmów, szczególnie o biskupie Antonim Baraniaku, który był sekretarzem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Właściwie to tę postać przywróciła nam do życia, do obiegu, że tak powiem, w mediach, do wiadomości przywróciła. Jest z wykształcenia medioznawcą, dziennikarką, ale także doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie polityki. Nagradzana, wielokrotnie już nie będziemy tutaj mówić, ale może chociaż w jednym zdaniu powiem, że jest dwukrotną laureatką drugiej Nagrody Głównej Wolności Słowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w 2012 i 2016 roku oraz trzykrotną laureatką Nagrody Głównej Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013, 2017 i 2019. Oznaczona ostatnio przez prezydenta Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi. Przed Państwem Jolanta Hajdasz, która przygotowała dzisiaj bardzo trudny temat. Temat, który brzmi: atak na Jana Pawła II, analiza manipulacji i publikacji medialnych wokół reportażu TVN Franciszkańska 3 oraz książki wydawnictwa Agora Maksima Kulpa Jan Paweł II wiedział. Myślę, że później po prezentacji multimedialnej pani doktor Jolanty Hajdasz będziemy mogli podyskutować o nagonce medialnej Jana Pawła II. Przypomnę, że maj to miesiąc związany z Janem Pawłem II. Urodził się 18 maja 1920 roku, a 13 maja 1981 roku przeżył zamach na swoje życie. Przed Państwem Jolanta Hajdasz.
Dzień dobry wszystkim. Na wstępie oczywiście najserdeczniej pragnę podziękować za zaproszenie na to spotkanie, na to wyjątkowe dla mnie właśnie spotkanie z Klubem Publicystyki Kulturalnej naszego stowarzyszenia. Wielokrotnie siedziałam na nim jako widz, podziwiając erudycję i głęboką znajomość tak różnych tematów właśnie Teresy Kaczorowskiej i kibic jej, żeby jak najdłużej mogła znajdować gości, tematy. Do głowy mi nie przyszło, że kiedyś też mnie na takie spotkanie zaprosi, bo tak naprawdę, wiecie Państwo, najtrudniej być prorokiem we własnym kraju. To jest bardzo wielki stres występować w miejscu, gdzie się na co dzień pracuje, współpracuje, za coś się odpowiada, więc siłą rzeczy naprawdę nie pamiętam tej tremy takiej jak dzisiaj, żeby po prostu móc tutaj właśnie z Państwem porozmawiać na ten temat, który zaproponowałam Teresie, a Teresa po prostu jak najbardziej, właściwie chyba to ty byłaś pomysłodawczynią.
Znaczy, ja chciałam podjąć temat i zastanawiałam się, kto to może najlepiej go nam przybliżyć. No i dlatego wybrałam panią doktor Jolantę Hajdasz, ponieważ jako dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy zajęła się tym tematem. Tak samo jak Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich podjął uchwałę przeciw nagonce na pamięć o świętym Janie Pawle II. Także uważałam, Jolu, że ty jesteś odpowiednią osobą.
Dziękuję bardzo, a ja tak byłam, że tak powiem, chętna do tego, żeby podjąć ten temat i go tak trochę przeanalizować, że właśnie no, od razu odpowiedziałam twierdząco i po prostu właściwie no, bardzo się z tym pomysłem też utożsamiam. W ogóle może kiedyś nawet uda nam się tutaj zrealizować ideę, zamysł, żeby wydawnictwo jakieś powstało wokół tego tematu. Wydaje mi się ta sprawa ataku na Jana Pawła II naprawdę ważną, bo pokazuje nam i ilustruje jednoznacznie mechanizmy współczesnej walki o wartości i właśnie tego ścierania się poglądów w sferze idei, że no, dobrze jest poznać ten mechanizm, żeby go po prostu rozpoznać, żebyśmy no, nie dawali się gdzieś tam później pokonać w momencie, kiedy będą jeszcze może bardziej zorganizowane te siły, które są przeciwne no, temu wszystkiemu, co Jan Paweł II sobą reprezentował, co głosił, kim był. Ja będę tutaj tylko prosić pana Jerzego, żeby zmieniał slajdy, bo więc poproszę o slajd drugi, żeby tylko jest to rodzaj konspektu, który do tego spotkania sobie przygotowałam. Też myślę, że może ułatwić takie śledzenie tego, co mamy do powiedzenia właśnie państwu. Będzie to prostsze, żebyśmy sobie te fakty uporządkowali, bo przecież to było tak niedawno, to jest kilka tygodni temu, a tak naprawdę tyle się w tym ostatnich zaledwie dwóch miesiącach wydarzyło, że możemy już sami trochę gubić się po prostu, co jest prawdą, co jest fałszem, co jest pierwsze, co jest drugie, co jest ważniejsze. Myślę, że należymy tutaj, jak jesteśmy wszyscy, do tej grupy osób, która z bólem, przykrością, smutkiem, nawet czasem bezsilnym oburzeniem patrzyła po prostu na ten bezprecedensowy atak na pamięć o żyjącym przecież od blisko dwóch dekad człowieku, właśnie Karolu Wojtyle, czyli naszym świętym papieżu Janie Pawle II. Liczba informacji, komentarzy, różnego rodzaju artykułów, która pojawiła się w tym czasie, tuż po emisji reportażu w telewizji TVN i publikacji książki wydanej przez wydawnictwo Agora, była tak duża, że tak naprawdę chyba wszyscy już potem nie mieli możliwości śledzenia wszystkiego, zgłębiania wszystkiego, poznania wszystkiego. Każdy mógł być zaskoczony jakąś inną informacją. Trzeba jednak powiedzieć, że w zalewie tej pseudonaukowej, mówię to z pełną świadomością, odpowiedzialnością i pseudodziennikarskiej twórczości, tak naprawdę zaczynało i mogło umknąć sedno sprawy i można było odnieść wrażenie, że po prostu nowych informacji jest bardzo dużo, że dowodów na nieprawość, niewłaściwe zachowanie, niewłaściwą reakcję Jana Pawła II jest jednak wiele, że lista zarzutów wcale nie taka mała i można było powoli zacząć się jednak do tego przekonywać, że coś w tym jest, ktoś miał rację może jednak zastanówmy się raz jeszcze, co wiemy o papieżu i czy wiemy o nim wszystko. Chcę jednoznacznie powiedzieć, że tak nie jest, że tak naprawdę mieliśmy do czynienia naprawdę z bezprecedensowym atakiem na Jana Pawła II. I spróbujmy tak sobie jeszcze tylko powiedzieć, dlaczego chciano odbrązowić Jana Pawła II. Co to znaczy? Bo tak dzisiaj już mówimy, prawda, że właśnie to była tego typu akcja. Kolejny slajd poproszę. Po prostu dlaczego to się działo? Papież, drodzy Państwo, myślę w tym gronie, nie trzeba tego specjalnie rozwijać. Wniósł po prostu do życia swoich rodaków, do życia ludzi, którzy żyli w tym czasie, kiedy on tak wiele dobra serca, mądrości, przywracał godność, wartości, to takie podstawowe rzeczy po prostu powtórzę, które możemy po prostu wszyscy chyba z własnego życia, z własnego doświadczenia rozwijać, przytaczać, opowiadać. Przywracał właśnie wartości i godność pokoleniom udręczonym okrucieństwami II wojny światowej, upokarzanym na wszelkie sposoby totalitarnymi ustrojami, czy faszyzmem, czy oczywiście komunizmem. I tak naprawdę uczył ludzi wstawać z kolan i to powodowało, że był tak przez wszystkich kochany, pod każdą szerokością przecież geograficzną. Bardzo podoba mi się opinia profesora Wojciecha Ruszkowskiego, który właśnie odpowiadając na to tytułowe, tutaj widoczne na slajdzie pytanie, dlaczego i kto chciał odbrązowić Jana Pawła II, odpowiedział w następujący sposób. Papież pozostawił po sobie w milionach Polaków i setkach milionów ludzi na całym świecie głębokie przekonanie o prawdziwym sensie ludzkiego istnienia wywodzącym się z nauki Ewangelii. Dlatego stał się symbolem wiary, nadziei i miłości, których tak nam brakowało. Czy był człowiekiem idealnym? Pyta retorycznie profesor Wojciech Ruszkowski. Nie było i nie ma ludzi idealnych, odpowiada wybitny historyk. Kościół katolicki jednak czci świętych nie za to, że byli idealni, tylko za to, kim byli i co ludziom dali. Ogrom dokonań Jana Pawła II mówi jednoznacznie, że był świętym Kościoła katolickiego i jednym z największych autorytetów współczesności. I kolejny slajd. Odniesienie i jednoznaczna ocena tego, z czym mieliśmy do czynienia w marcu 2023. Była to próba pozbawienia Polaków i ludzi na całym świecie symbolu mądrości i prawości, niemal ostatniego autorytetu, za którym podążały miliony, ale autorytetu opartego na prawdziwych wartościach tkwiących w głębi ludzkich sumień. I jeszcze jedno zdanie, potem już więcej tych myśli moich, ale tak wybitnych osoby trudno nie cytować. Akcja antypapieska, pisze profesor Roszkowski, dotyczyła zwłaszcza najmłodszego, młodego pokolenia, niepamiętającego papieża. Chciano w młodych ludziach zachwiać wiarę, zaburzyć sumienia oraz odebrać sens życia według dekalogu i umiejętność oceny swojego postępowania. Wszystkim Polakom chce się też odebrać dumę z papieża, którego kojarzy się z Polską w najdalszych zakątkach świata. Święty papież pozostanie świętym, bo kłamstwa się go nie imają. Pozostały jego słowa, jego gesty i pamięć o przeżytych z nim w chwilach w ciężkich czasach. Tyle profesor Roszkowski. Jest dla mnie, jako dla dziennikarza, z tym tak wielkim, już można chyba mówić, prawda, jak 30 lat pracy, to jest jednak sporo stażem. Wyjątkowo przykrą rzeczą, że ten atak płynął poprzez media. Że media, które powinny być zorientowane na prawdę, dziennikarz, który ma misję służenia prawdzie, może się mylić, ale nie wolno mu kłamać, że dziennikarz odważył się tak manipulatorski jeden, drugi materiał przedstawić. Co wymowne, drodzy Państwo, do dzisiaj nie usłyszeliśmy od nikogo słowa przepraszam, choć wielokrotnie fachowcy, historycy udowodnili manipulacje, które zawarte są zarówno w książce Maxima Kulpa, Jan Paweł II wiedział, jak i w reportażu Franciszkańska 3. Ale o tym jeszcze za chwileczkę będę mówić. Jeszcze jedna bardzo charakterystyczna wypowiedź, z czym mieliśmy do czynienia. Zwrócić chcę na to uwagę, dlatego że wydaje mi się, że to było bardzo trafne sformułowanie. Drugi zamach na Jana Pawła II. Tutaj Teresa Kaczorowska, prawda, przytoczyła nam tą wymowną datę, 13 maja 81. I to był ten pierwszy zamach na Jana Pawła, a arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski już w wypowiedzi 7 marca tego roku w kościele w Bazylice Trójcy Świętej w Krakowie na początku, to było Wielkiego Postu podczas jednego z nabożeństw, użył właśnie sformułowania, użył określenia drugi zamach na świętego Jana Pawła II. Wywołało to tak gwałtowną reakcję mediów mainstreamowych, tak wiele spadło na niego
różnego rodzaju krytyki, inwektyw nawet, że można powiedzieć, po tym możemy osądzić, że no, trafił z oceną zdarzenia, z którym tak naprawdę dopiero zaczynaliśmy mieć do czynienia, bo to było dosłownie 2 czy 3 dni po emisji reportażu Franciszkańska 3. Ale jak uzasadniał Marek Jędraszewski właśnie, że dlaczego mówi, że to był drugi zamach na świętego Jana Pawła II? On po prostu powiedział wprost, że Jan Paweł II ciągle pozostaje wrogiem dla głosicieli ideologii gender, dla zwolenników aborcji i eutanazji. Jego głos jest ciągle głosem sprzeciwu, dlatego trzeba go dzisiaj zniszczyć. Trzeba osłabić jego autorytet, trzeba wyszydzać jego święte imię i trzeba wyrwać je z naszych serc. Obecna walka przez kłamstwa i insynuacje jest właśnie drugim zamachem na Jana Pawła II i operacją niszczenia jego świetlanej pamięci. Niszczy się go, mówił Marek Jędraszewski, jego, obrońcę człowieka, obrońcę małżeństwa i rodziny, wini się za to, że tolerował rzeczywiście odrażające zło, jakie przeniknęło do życia Kościoła, ale wiemy dokładnie, że jest to zło, które w dużo większym stopniu stało się nawet zachwalane i stało się swoistą ideologią w zupełnie innych środowiskach niż kościelne. Próbuje się go odrzeć z czci i szacunku. Tyle fragment tej homilii. Może więc zobaczmy i powiedzmy sobie, co jest przedmiotem tak naprawdę, jakie jest narzędzie tego ataku, z czym mamy do czynienia. Co tak naprawdę było przedmiotem tej manipulacji medialnej. Data konkretna, 6 marca 2023 rok, w paśmie czarno na białym, na antenie TVN24, proszę o kolejny slajd, tak, został wyemitowany reportaż. Tak. 6 marca 23, tak. Zostaje w paśmie czarno na białym, tak się nazywa, na antenie TVN24. Emisja reportażu Marcina Gutowskiego z serii Bielmo dotycząca pedofilii wśród duchownych. Teraz fragment tego, jak był promowany ten materiał. Czyli cytuję to, co było na stronach TVN24. Dziennikarz zajął się okresem, w którym Karol Wojtyła jeszcze przed wyborem w 78 roku na papieża przez 20 lat był biskupem, a potem arcybiskupem krakowskim. Reportaż nosił tytuł Franciszkańska 3. Przez 2,5 roku reporter czarno na białym Marcin Gutowski informował swoich widzów TVN24, szukał odpowiedzi na pytanie, co wiedział Jan Paweł II na temat skandali pedofilskich w Kościele. Rozmawiał z ofiarami podlegających mu księży pedofilów, ich bliskimi, świadkami i tymi, którzy mieli osobiście informować kardynała Wojtyłę o przestępstwach podlegających mu księży. Dotarł też do oficjalnych kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania Wojtyły. To cytaty są dosłowne, więc ten taki rodzaj używania, że tylko prawda, nazwisko, bez imienia, bez odniesienia, kim był ten człowiek, bez tego chociażby tych słów Ojciec Święty czy papież, tak też już swoje mówią, prawda, że mówimy o świętym Janie Pawle II per Wojtyła, tylko i wyłącznie. Ale zostawmy, więc to nie jest mój cytat, tylko, znaczy to nie jest moje sformułowanie, tylko cytat z tej strony internetowej. I dalej jeszcze reklamował w sieci, w internecie pan Marcin Gutowski swój reportaż takimi słowami. Dziś wiemy już bez wątpliwości, że Karol Wojtyła wiedział o nadużyciach seksualnych księży i ukrywał je, zanim jeszcze został papieżem. Jeszcze jak był w Polsce. To jest to ostatnie zdanie tutaj na końcu tego slajdu. To też nie jest cytat z jakichś opracowań, tylko promocja tego reportażu. Także teraz poproszę o fragment, żebyśmy zobaczyli tak naprawdę przez chwilę, kilka minut właśnie tego materiału Franciszkańska 3. Poproszę o zmianę. Można też. Dziękuję.
Od 1960 roku ksiądz Saduś piastuje ważne stanowisko w kurii. Jest referentem do spraw nauczania religii w całej archidiecezji krakowskiej. To właśnie wobec chłopców, których uczy katechezy, ma się dopuszczać nadużyć seksualnych i z tego powodu zostać wysłany przez Wojtyłę za granicę.
Miał dokładnie takie samo podejście do większości tych spraw, jak ogromna większość ówczesnego episkopatu w Polsce i na świecie.
No to wiem, dlaczego się tak zachowywał, bo w specjach się zachowywał.
Ocenia publicysta Tomasz Terlikowski.
Nawet jeśli w pewnych kwestiach był o wiele bardziej inteligentny, o wiele bardziej wrażliwy, o wiele bardziej empatyczny, to w tych kwestiach myślał i działał tak jak większość, żeby nie powiedzieć prawie wszyscy biskupi na świecie.
Tak, czyli jak działał?
Jak, czyli kierując się w dużej mierze interesem instytucji, czyli tym, żeby sprawa nie ujrzała światła dziennego, a jeśli ujrzy, to żeby zatuszować, uspokoić i wyczyścić. Wyczyścić nie w znaczeniu prawnym, tylko w znaczeniu w dużej mierze PR-owym. I po drugie, kierując się interesem księdza.
Kierując się interesem księdza pedofila, tak?
Kierując się interesem księdza pedofila, co wtedy brzmiało zupełnie inaczej. Wtedy się mówiło księdza grzesznika. Księdza, który ma słabość.
To fragment notatki ze spotkania funkcjonariusza SB z księdzem Sadusiem.
Stwierdził, iż otrzymał od kardynała Wojtyły zgodę na wyjazd do Wiednia w ciągu najbliższych dni, a nawet zalecenie, by wyjazd nastąpił jeszcze przed niedzielą. Zdaniem TW kardynał Wojtyła miał mu właściwie wszystko przygotować w Wiedniu i uzgodnić z kardynałem Koenigiem.
Tu dochodzimy do kluczowego momentu. Czy to możliwe, że w 1972 roku kardynał Karol Wojtyła zorganizował podlegającemu mu księdzu pedofilowi zagraniczny wyjazd, by mógł on uniknąć konsekwencji swoich przestępstw?
To jest taka ucieczka, tak? Bo grunt tu w Krakowie się palił pod nogami.
Próbowaliśmy to sprawdzić w archiwach krakowskiej kurii, ale pod pretekstem poszukiwań w innej sprawie, bo od 2 lat na oficjalne pytania kierowane do kurii nie dostawaliśmy odpowiedzi. Dostaliśmy jednak informację, że teczki księży są udostępniane dopiero po 50 latach od ich śmierci. Szukaliśmy też informacji dotyczących punktu katechetycznego, w którym miało dojść do nadużyć.
Są jeszcze nieopracowane właśnie.
A po kilku wizytach w archiwum kurii w ogóle odmówiono nam dostępu do teczek księży.
Na razie nie udostępniamy.
A kiedy będę mogła skorzystać z tych zamówionych materiałów?
Mówiłam pani, że jest reorganizacja.
Bo z innych teczek mogę korzystać, tak? Chodzi o te personalne?
Tak.
Ale na czym polega ta reorganizacja?
To jest nasze już. Nie musimy się tłumaczyć.
Taką wiadomość dostaliśmy z kolei od informatora z szeregów krakowskiego kleru.
Zaraz po świętach w trybie natychmiastowym został zwolniony wicedyrektor archiwum kurii w Krakowie i od tego momentu klucze do wszystkich zbiorów posiada tylko kanclerz kurii.
Jeżeli pani bardzo się śpieszy, to proszę się skontaktować z kancelarią.
Tak, tylko korzystam już z tych teczek przed końcem roku.
Wiem, natomiast no, my tutaj właśnie po świętach dostaliśmy taką informację.
A na czym polega ta zmiana w udostępnianiu?
To, co odpowiedziałam, to jest wszystko, co mogę odpowiedzieć.
To już jest jakby ten fragment tylko tego właśnie, możemy przejść do kolejnego slajdu, ale tego filmu, oczywiście ten film jest długi, ma...
Cześć, dzisiaj będzie o Janie Pawle II i o reportażu Franciszkańska 3. Jak zapewne słyszeliście,
ten
na antenie TVN24 został opublikowany
nowy... To chyba jest inny
nowy...
jakiś fragment, o dziękuję, to zamkniemy, bo to już jest jakiś filmik się sam otworzył, niezwiązany ze mną, nie będziemy śledzić aż tak bardzo internetu. Poprosimy tylko o właśnie ten slajd. Już był przed chwilą i kolejny. prawda? Mamy do czynienia z sytuacją, w której jesteśmy po emisji reportażu Franciszkańska 3. Jest wielka burza. Film był oczywiście promowany. Był promowany w telewizji, w internecie, zapowiadany jako ujawniający prawdę o Janie Pawle II, o to, co on tuszował. Rozpoczyna się tak naprawdę wielki bój o pamięć Jana Pawła II. Zaczyna się analiza medialna, zaczynają się pytania, co w tym filmie jest prawdą, co nie. I telewizja TVN decyduje się tylko na wydanie takiego oświadczenia. Tutaj właściwie kończy ono wydanie faktów 9 marca. Przytoczę je w całości, bo zobaczcie, jak jest lapidarne, że tak naprawdę wyprzedzając już może pewne informacje, powiem po prostu zero refleksji, zero jakiejkolwiek takiego samokrytycyzmu, tylko cały czas jednego rodzaju narracja. Po prostu TVN podkreśla, że reportaż Franciszkańska 3 jest efektem wielomiesięcznej pracy opartej na wieloźródłowych dokumentach, relacjach świadków i co najważniejsze, dający głos samym ofiarom. Materiał przeszedł kilkuetapową weryfikację i został przygotowany zgodnie, mówi TVN, wygłaszał to, jak Państwo widzą, prezenter TVN Faktów Grzegorz Kajdanowicz. W tym oświadczeniu więc wybrzmiało z mocnym przesłaniem, że właśnie materiał przeszedł kilkuetapową weryfikację, został przygotowany zgodnie z najwyższymi standardami dziennikarskimi. Rolą wolnych i rzetelnych mediów jest przekazywanie faktów, nawet jeśli są bolesne, trudne do przyjęcia. Każdy z Państwa może reportaż samodzielnie ocenić. Jest on dostępny w TVN24 Go. Tyle TVN, tyle tego, co miał do powiedzenia swoim widzom już po tych pierwszych dniach emisji właśnie tego reportażu, kiedy każdy, kto choć trochę ten temat zgłębiał, widział po prostu specyfikę, widział manipulacje i tak naprawdę myślę, że mógł zwrócić uwagę na pewne elementy, które nie dało się wytłumaczyć na pewno rzetelnością dziennikarską. Dlaczego ja też przestrzegam, trochę mogę takiego słowa użyć, przed oglądaniem w całości tego filmu bez jakiegoś specjalnego przygotowania? Ponieważ jest to film wyjątkowo starannie zrealizowany. Jest to film, który ma oddziaływać na podświadomość każdego z nas. I nawet tak jak tutaj wszyscy jesteśmy, dziennikarze, osoby, które mogą powiedzieć, że znają warsztat robienia filmów, znają warsztat dziennikarski, rozumieją czym i w jaki sposób trzeba oddziaływać, jak zadziałać na odbiorcę, żeby wywołać u niego określony efekt, prawda? Przygotowując artykuły, czy audycje radiowe, czy telewizyjne, po prostu wiemy, co zrobić, żeby odbiorca był wzruszony, żeby się śmiał, albo żeby może się rozpłakał, a może żeby nad czymś się zastanowił, tak? To jest nasz warsztat, więc ten film dokładnie taki jest i mimo tego, że będziemy o tym wiedzieć, on będzie na nas oddziaływał. Ma przede wszystkim, tutaj starałam się to tak króciutko tylko zasygnalizować, naprawdę bardzo dobre zdjęcia. Zdjęcia sugestywne, staranne, imponujące techniką, liczbą użytych kamer, sposobem kadrowania. Zdjęcia realizowane są w wielu miejscach. Tam nie ma nudy w przebitkach, tak byśmy mogli to ująć, prawda? Zdjęcia realizowane są także za granicą. Setki, czyli wypowiedzi poszczególnych ludzi, filmowane są co najmniej z dwóch kamer. Miejsca są ograne dronami o różnej porze dnia, różnej porze nocy, o różnej porze roku. Widać po prostu ogromny technologiczny rozmach, z jakim ten film jest zrobiony. Kolejny element bardzo oddziałujący na widza to na pewno podbijający oczywiście jakość tego przekazu. A co za tym idzie też wiarygodność, że zaczynamy mu wierzyć, podążać za tokiem narracji, który proponują nam autorzy. Kolejny ten element to muzyka. ona jest nastrojowa, podkręcająca atmosferę tam, gdzie powinno to być, czasem refleksyjna, czasem wręcz taka muzyka grozy, prawda, przypominająca bardziej kino, film fabularny niż dokument i taką zwykłą, byśmy powiedzieli, dziennikarską narrację. Bardzo specyficzny jest język użytego komentarza, tak zwanego offu. Też jeszcze za chwilę Państwu takich kilka cytatów po prostu podam. Język jest jednoznaczny, twierdzenia wygłaszane są bez wątpliwości, jednoznacznie są rozstrzygające, generalnie deprecjonujące papieża poprzez używanie na przykład na jego słowo, tak jak już wspomniałam, tylko nazwiska, ale też w bardzo takich ostrych słowach mówiące o tym, czego miał się dopuścić, z czym miał do czynienia, na co nie zareagował. Generalnie też to, co mnie uderza, to w tym filmie jest brak takich dziennikarskich danych, które potwierdzają wiarygodność materiału. Jeżeli mamy do czynienia z przedstawianiem ofiar pedofilów, księży z tamtego okresu, dziś ludzi już wyjątkowo sędziwych, można powiedzieć, bo dotyczy to naprawdę dawnych lat, no to co stoi na przeszkodzie, żeby człowiek mający więcej niż lat 80 jednak nie był tylko z zamazaną twarzą, powiedział o swoim życiu, nawet o swojej tragedii sprzed lat, otwartym tekstem, występując pod imieniem i nazwiskiem. Bo to, co jest problemem dla ofiary pedofila w tak zwanym czasie rzeczywistym, kiedy ktoś ma kilkanaście lat, czy niewiele, czy kilkadziesiąt nawet, no to w momencie, kiedy jest już właściwie u schyłku swojego życia, potrzebna była i wskazana byłaby ta odwaga cywilna. Jeżeli oskarżasz tak mocnymi słowami, czego się wstydzisz, czego się boisz? Przecież już się nic w twoim życiu tak naprawdę po tym wyznaniu nie zmieni. Stań w prawdzie, nie ma tego. Nie wiemy, kim są wypowiadający nieraz bardzo mocne oskarżenia w tym filmie ludzie. Wiemy, że ktoś jest jakimś emerytowanym księdzem, gdzieś tam spotkanym, do którego docieramy, ale nie wiemy, gdzie mieszka, w jakiej miejscowości, gdzie go spotkano i jak się po prostu nazywa. Więc ukrywanie tożsamości tych rzekomych świadków, zdjęcia bez twarzy, z ukrytej kamery, gdzie starsi ludzie mówią o czymś, nie wiedząc nawet, że są nagrywani. Drodzy Państwo, to też jest rodzaj już manipulacji, prawda? Może ktoś być w tym wieku dotknięty jakimś elementem demencji, może nie pamiętać wszystkiego dobrze, może czuje się samotny i żeby ktoś się nim zainteresował, na przykład dziennikarz, gotowy jest mówić to, co ten ktoś sobie życzy. Ja tego nie wiem, nie chcę nikogo tak oceniać, ale jest to tak pokazane, że widać, że po prostu wypowiadający bardzo poważne oskarżenia ludzie mówią to jakby mimochodem, jakby jednym zdaniem, tylko się do czegoś odnoszą, potwierdzają, że ktoś mógł komuś coś zrobić i koniec, nic więcej, prawda, cisza. A musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w filmie są zawsze te najlepsze elementy, najważniejsze każdej wypowiedzi. Czyli jeżeli w filmie są tak lapidarne, skrótowe właśnie te po prostu informacje, to znaczy, że nic poważniejszego dziennikarz nie nagrał, nic nie miał lepszego. W takim razie jak może tak rozstrzygających twierdzeń używać w tym filmie, że ma dowody, że on już znalazł świadków, że on wszystko wie najlepiej. Uderzające w tak ważnym materiale jest podawanie po prostu osobom nagrywanym nieprawdziwego powodu tego nagrania. To są w mojej ocenie niedopuszczalne już elementy. Nie ma uzasadnienia, żeby tak tych bohaterów tego filmu oszukiwać. Jeżeli to wszystko, co oni mówią, jest prawdą, to zróbmy to zgodnie ze sztuką dziennikarską. A jeżeli jedziemy do księdza jakiegoś znajdującego się w małej miejscowości i będącego na emeryturze, bo ma ponad 90 lat, ale pod pretekstem robienia materiału o okolicznym kościele i jego architekturze i historii tego kościoła, po to, żeby zadać mu tam jedno pytanie dotyczące przeszłości, gdzie on powie, a coś było, ale do końca nie wiem, No to co to jest za dziennikarstwo? To jest insynuacja. I jeszcze jedna rzecz. Bardzo ważne są tutaj elementy, materiały IPN-owskie. Jeszcze za chwilę do tego wrócę, ale podstawowe argumenty autorów zarówno tego filmu, jak i książki to jest to, że oni odkryli w archiwach IPN-u czy w archiwach kościelnych coś, czego do tej pory nikt nie widział i to są materiały obciążające Karola Wojtyłę. To powiem szczerze, chociaż raz w tym filmie byłoby dobrze, gdybyśmy zobaczyli cały dokument nie obrobiony graficznie. Cały, po prostu, takie zwykłe A4, skan 1:1, nic by się nie stało, bo może przeciętny widz przez 3-4 sekundy nie przeczyta tego dokumentu, zobaczy i będzie za chwilę interesował się już kolejnym kadrem, ale fachowiec, taki jak państwo czy jak ja, z przyjemnością zrobimy sobie stop klatkę i przejrzymy ten dokument. Co on mówi, co tam jest napisane, czy aby na pewno to jest prawdą, co mówi w komentarzu dziennikarz. Nie ma takiej możliwości. Wszystkie dokumenty są wykluczowane, tak? Czyli wyjmujemy podpisy, jakieś, naświetlamy jakiś fragment po prostu wersu jednego tego dokumentu. Trudno znaleźć jedną kopię. Więc znowu mamy po prostu jakby ten problem, że to przestaje być materiałem wiarygodnym dla tych, którzy umieją na to właśnie tak, w ten sposób spojrzeć. I poza wszystkim ten ostatni argument u dołu, najważniejszy i bardzo, bardzo obciążający autora tego materiału, który mówi po prostu o tym właśnie zamiarze manipulacji. To jest ahistoryczność. To znaczy, że mamy ahistoryczną interpretację i ahistoryczną ocenę źródeł dawnego Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Tych dokumentów, które znajdują się dzisiaj w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej. Co to znaczy ta ahistoryczność? To znaczy, że wyrywamy z kontekstu tamtych czasów po prostu dany fakt, nawet w jakiś sposób w dokumencie opisany. Nie konfrontujemy go z zeznaniami innych świadków, nie konfrontujemy go z ustaleniami historyków, z innymi dokumentami. Bazujemy jakby 1:1 na tym, co tam jest napisane jako dziennikarze i jeszcze mało tego, dokonujemy oceny tamtego zdarzenia z perspektywy dzisiejszej, naszej wiedzy, naszego stosunku do danej sprawy. Nie biorąc tego pod uwagę, że czas ileś tam lat temu był trochę inny, że kontekst mógł być inny. To wszystko nazywa się właśnie ahistorycznością, jest po prostu wielkim błędem dziennikarskim. I poproszę o kolejny slajd. I teraz przeczytam tylko kilka fragmentów dosłownych tak zwanego offu, czyli komentarza do filmu. Zobaczcie Państwo, jak ten język tego filmu brzmi. Początek. Przez 2,5 roku szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, co wiedział Jan Paweł II o skandalach pedofilskich w Kościele. Odwiedziliśmy różne zakątki świata. Wiemy bez wątpliwości, że Karol Wojtyła wiedział i ukrywał je jeszcze w Polsce. Wiemy bez wątpliwości, podkreślam. Kolejne jedno z wielu zdań tego komentarza. Jako jedyni dotarliśmy do oficjalnych kościelnych dokumentów potwierdzających działania Wojtyły. Kolejny cytat. Pobłażliwość wobec drapieżcy seksualnego trwała kilkanaście lat. Tak, to też tutaj to drapieżca seksualny. To nie mogą być neutralne określenia używane przez autora tego filmu. Te dokumenty są bardzo mocne, mówi w komentarzu autor. Albo mówimy to jako pierwsi. Nikt nie wspomniał do tej pory o rzeczywistych powodach przenoszenia księdza Sadusia za granicę. Mówimy to jako pierwsi, tak? To taki rodzaj takiego nobilitowania siebie. My tutaj najbardziej, najlepsi, najważniejsi, najwspanialsi dziennikarze. Nie ma lepszych, prawda? My jako pierwsi. Kolejny cytat. O jego skłonnościach, chodziło o kardynała Sapiehę, mówi się od lat, to choroba arystokratyczna, która musiała go dręczyć. Oczywiście mowa o pedofilii. Dalej. Z zeznań byłego kapelana Sapiehy wynika, że molestowanie kleryków za jego czasów było systemowe i podlegali mu wszyscy. Jeszcze jeden cytat, bardzo ważny w tym filmie, dotyczący kardynała Sapiehy. Karol Wojtyła, będąc wychowankiem księdza kardynała Adama Sapiehy, został przesiąknięty atmosferą tolerancji dla seksualnych nadużyć i w związku z tym nie reagował później na takie nadużycia podwładnych kapłanów. Tego typu twierdzenia są podawane jako nie do rozważenia, teza do udowodnienia, tylko jako potwierdzona prawda przez autorów tego filmu. Jeżeli mówimy o drapieżcy seksualnym, kardynale Sapiesze, to drodzy Państwo, oparte są one, to tylko już tak powiem na marginesie, na zeznaniach jego byłego kapelana z historią dramatyczną człowieka, który był torturowany i prześladowany też przez system, słaby przy tym. Człowieka, który zeznał po prostu w taki sposób, że nawet ówczesna Służba Bezpieczeństwa nie chciała wykorzystać tych materiałów, uważając, że są niewiarygodne. Jeżeli mówimy o drapieżcy seksualnym, no to opisane są zdarzenia z roku 49. Co to były za czasy, stalinizm głęboki wiemy, ale kiedy kardynał miał już po prostu blisko chyba 90, ponad 80 lat i był ciężko chory. Nie wiem, czy po prostu w ogóle można tutaj, no cóż to był za kozak, możemy powiedzieć, że mając tyle lat był w stanie po prostu, że tak powiem, tak sobie swobodnie poczynać z młodymi, silnymi przecież mężczyznami, molestując ich no, w sposób, zmuszając do jakichś czynności seksualnych. To jest jakiś absurd. Kardynał zmarł w 51 roku po ciężkiej chorobie. Przykuty był przez dłuższy czas do łóżka, więc rok 950, w którym miało dojść do zdarzeń opisanych przez jednego z tych księży, o których mówi właśnie ten reportaż, no to przecież jak on miał dopuścić się tego typu jakichś tam czynności seksualnych? Już tak na zwykłą logikę można to po prostu wziąć przynajmniej w jakiś nawias i nie podawać jako takich twierdzeń na pewno potwierdzonych. Więc jeszcze jedna rzecz. Poproszę kolejny slajd. Drodzy Państwo, w reportażu Franciszkańska 3 pojawia się osoba niejakiej Anny Karoń-Ostrowskiej, która przedstawiana jest jako filozofka i wychowanka Jana Pawła II. Osoba nie jakaś sędziwa, więc myślę, że wtedy sama zresztą przyznaje w jednym z wywiadów, że kiedy Karol Wojtyła był wybierany na papieża, to ona była nastolatką, więc i w ogóle nawet nie wiedziała dobrze, że taki człowiek jak się nazywa. Więc nazywanie tej osoby, która jest dziennikarką miesięcznika Więź, wykładowcą akademickim, ale przedstawiana jest w filmie jako właśnie wychowanka Jana Pawła II, wręcz przyjaciółka Jana Pawła II. Wiecie Państwo, to już samo w sobie jest bardzo kontrowersyjne. I pani ta, która po prostu no, podkreśla swoją wielką zażyłość, rzekomą w mojej ocenie, z Janem Pawłem II, po prostu staje się głównym ekspertem właśnie od tych relacji między kardynałem Sapiehą a Karolem Wojtyłą. Co ona może na ten temat wiedzieć? Po prostu tak naprawdę to pierwsze pytanie, które się ciśnie. Generalnie co ona mówi w tym filmie? Jej zdaniem papież, a właśnie uważa się, podkreślam, za wielką przyjaciółkę Jana Pawła II, jakby chciała wejść w buty Wandy Półtawskiej, tak? Jakby ją zastąpić, bo ktoś z młodych ludzi pewnie będzie kojarzył, że jakaś przyjaciółka była, no też wygląda leciwie, to już wszystko jedno, czy ma lat 50, czy 90 i czy w ogóle było możliwe, żeby się po prostu faktycznie mogła zaprzyjaźnić z papieżem. Ale co ona mówi? Jej zdaniem papież, jeśli chodzi o sprawy kościelne, był zupełnie inny niż prywatnie. Był wręcz cyniczny. Nie chciał analizować zła i nie chciał się też z nim konfrontować. Nie chciał dotykać problemu zła w konkretnym człowieku, który stał przed nim albo którego znał. Bronił się przed tym, mówi ona w wywiadzie na łamach Onetu i w tym duchu właśnie wypowiada się w reportażu Franciszkańska 3. Nie można udawać, że Jan Paweł II nie popełniał błędów, robił złe rzeczy, a teraz to się odsłania. Mówi właśnie na przykład w wywiadzie dla RMF i to samo powtarza też w filmie. I jeszcze jedno bardzo ważne twierdzenie pani tej rzekomej przyjaciółki Jana Pawła II. Trzeba pamiętać, że Karol Wojtyła wstąpił do krakowskiego seminarium duchownego w wieku 22 lat, w czasie niemieckiej okupacji. Był wtedy sierotą, bez ojca i matki, zupełnie też samotny. Wszedł do kościoła i dostał w tym kościele z rąk kardynała Sapiehy pełne wsparcie, pomoc, studia, możliwość zarabiania pieniędzy, karierę, wyjazdy zagraniczne. Wojtyła wszedł do kościoła, wszystko dostał od tego kościoła. W kontekście takim, że po prostu spotkał się także z molestowaniem seksualnym. Po prostu, no, co było na porządku dziennym u kardynała Sapiehy. Drodzy Państwo, to są piramidalne kłamstwa. Za chwilę jeszcze do nich dojdziemy, bo chcę przytoczyć chociaż kilka opinii historyków. Ale zobaczcie, jak to jest skonstruowane. Jak jest skonstruowany ten materiał. Jak się ma mieszać wszystko ze wszystkim, średnio przygotowanemu odbiorcy. Przecież tak naprawdę Jan Paweł II zmarł w 2005 roku. Ci, którzy mieli wtedy 10 lat, to już nie, nawet czy mniej, nie poznali go. Nie wiedzą niczego. Już im się też to nie wdrukowało w umysły tak mocno, jak tym, którzy po prostu zetknęli się z tym w czasie po prostu swojego dojrzałego życia. Więc dzisiaj tak naprawdę wiemy, że no, ktoś ukradł, komuś ukradziono, właściwie nie wiemy co, ale wszyscy są zamieszani w złodziejstwo. Kolejny slajd, poproszę. Już przedstawiam. Chciałam teraz tylko, kończąc wątek dotyczący tego filmu, przedstawić Państwu jedną z najbardziej, bym powiedziała, solidnych i rzetelnych ocen tego materiału dziennikarskiego, jaki w tym reportażu zobaczyliśmy. Jest to całościowy, jakby tak bardzo solidnie zrobiona opinia doktor habilitowanej Łucji Marek z oddziału krakowskiego IPN-u i dlatego pozwalam sobie ją przytoczyć. Było ich oczywiście bardzo dużo. Właściwie nie ma dziennikarza i nie ma historyka, który by po prostu pochwalił materiał Franciszkańska 3. Który by po prostu pochwalił warsztat, który by docenił, nie wskazał jego błędów. Ale zobaczmy, co mówi historyk Kościoła, który się tym tak naprawdę zajmuje. Pani doktor Łucja Marek stwierdza jednoznacznie, że badania przeprowadzone przez Marcina Gutowskiego i Eke Overbecka, to jest autor tej książki, o której za moment, nie są zgodne z warsztatem badań historycznych ani z rzetelnym warsztatem dziennikarskim. Jest to, tak jak mówiłam, ahistoryczna interpretacja i ahistoryczna ocena źródeł dawnych UB i SB znajdujących się dziś w zasobach IPN. Zachowania i decyzje ówczesnych ludzi, w tym samego kardynała Karola Wojtyły, oceniane są przez pryzmat dzisiejszego stanu wiedzy przy jednoczesnym braku uwzględniania realiów tamtej epoki. Autorzy nie biorą pod uwagę szerszego kontekstu historycznego ani ówczesnej świadomości społecznej, a szczególnie nie biorą w ogóle pod uwagę sytuacji Kościoła w totalitarnym państwie. Ponadto zarówno u Gutowskiego, jak i u Overbecka obserwujemy nierzetelne podejście do dokumentacji, do której mieli dostęp, mówi pani dr Łucja Marek. Dokumenty, które analizowali, zostały potraktowane w sposób wybiórczy. Zostały z nich zaczerpnięte tylko te informacje i te fragmenty, które w jakiejś mierze korespondują z tezą, którą autorzy starają się wykazać, bądź też jak u Overbecka, są one nadinterpretowane w sposób nieuprawniony. Brakuje analizy i wnioskowania na podstawie całości zachowanych materiałów w danej sprawie. To taka najkrótsza recenzja tego, z czym mieliśmy do czynienia w reportażu Franciszkańska 3. Bardzo oczywiście jeszcze nie całościowa, ale w tym dzisiejszym spotkaniu bardziej chcę się nastawić na dyskusję z wami, na rozmowę, niż tutaj rekapitulowanie wszystkiego, co potem się wydarzyło. Nie mówię o oświadczeniach Sejmu, nie mówię o stanowisku Sejmu i okolicznościach przyjęcia tego stanowiska w obronie Jana Pawła II. Nie mówię o naszym oświadczeniu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ani o oświadczeniach bardzo rzetelnych, obszernych Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, gdzie wypunktowano bardzo jednoznacznie ilość działań przeogromną podjętych przez papieża Jana Pawła II w obronie ofiar przestępstw seksualnych w Kościele. To był papież, który reagował natychmiast i zrobił bardzo dużo. Przeciwnie niż mówią autorzy tych kłamliwych materiałów. Więc jeszcze tylko kilka zdań o książce. Kolejny slajd poproszę. Maxima culpa, Jan Paweł II wiedział. Wydawnictwo Agora. Książka niejakiego Eke Overbecka. Jaka jest główna teza tej książki? Autor mówi, że Karol Wojtyła wiedział o pedofilii wśród księży, zanim został papieżem i pomagał im uniknąć odpowiedzialności, uwaga, bo znał problem z czasów, kiedy był arcybiskupem krakowskim. On przedstawiany jest jako dziennikarz, który zajmuje się badaniem nadużyć w Kościele. Jeżeli wypowiada się dla różnego rodzaju mediów, właśnie ten Eke Overbeck mówi w ten sposób. Karol Wojtyła nieraz stał oko w oko z księżmi, którzy przyznawali się do molestowania dzieci. Zupełnym nieporozumieniem jest myślenie, że wszystko, co się znajduje w aktach SB, to wielkie fałszerstwo. To są jego wypowiedzi. I jeszcze fragmenty jego biografii. Kim jest ten człowiek? Generalnie, drodzy Państwo, od lat mieszka w Polsce. Jest korespondentem holenderskiego, poproszę o nowy slajd, korespondentem holenderskiego dziennika Trouw. Nie należy do nagradzanych ani znanych dziennikarzy w swoim ojczystym kraju. Nie jest też tam zapraszany na przykład do debat na temat Polski. Generalnie, jak można przeczytać na blogu, tutaj nazwa holenderska, a tu w tłumaczeniu nazywa się ten blog Okno na Rosję. Na tym blogu opublikował kilka tekstów o Polsce. Generalnie pisze o sobie, że studiował filozofię i języki romańskie. W 2014 roku opublikował swoją pierwszą książkę na temat wykorzystywania seksualnego w Kościele katolickim w Polsce pod tytułem Lękajcie się. Generalnie już pobieżny, powiem wprost, przegląd jego tekstów na temat Polski pokazuje, że uprawia dziennikarstwo nacechowane wyraźnie niechęcią do konserwatystów i odwołujące się po prostu do jednej strony sporu politycznego, do tej strony liberalno-lewicowej. I jak powiedział jeden z dziennikarzy, którzy znają go też z innej strony, polski korespondent Polskiej Agencji Prasowej właśnie z Holandii, Andrzej Pawluczyk, jest dziennikarzem, który często mija się z prawdą w swoich korespondencjach. Bardzo charakterystyczna była wypowiedź. To wszystko są publikacje, które tutaj linkami na dole staram się przedstawiać wiarygodnie, bo są po prostu, myślę, z wiarygodnych źródeł typu Polska Agencja Prasowa, wzięte te fragmenty. Uderzyło mnie to, że właśnie ten dziennikarz Andrzej Pawluczyk w 2016 roku prostował właśnie w Holandii sformułowania Eke Overbecka o tym, że w Polsce wzrosła liczba incydentów antysemickich w tym właśnie czasie. On mówi, Andrzej Pawluczyk, że prostowałem to w polemice, którą opublikował dziennik Trouw, bo i dlatego uważam, że mówi Pawlaczyk, że to jest dziennikarz, który ma łatwość formowania opinii, które nie zna znajdują pokrycia w faktach. Jest to oczywiście szerzej omówione. Ja tutaj na potrzeby naszego spotkania dokonałam skrótu. Jeszcze może kilka ważnych faktów z biografii tego Eke Overbecka. Poproszę o następny slajd. Autor książki Maxima Culpa, Jan Paweł II wiedział, jest to ta sama osoba, drodzy Państwo, która przed laty, tu jest to zdjęcie wymowne, odkryła i namówiła niejakiego Marka Lisińskiego do założenia fundacji Nie Lękajcie Się. Jest to fundacja, która miała wspierać ofiary pedofilii w Kościele w Polsce. Jej działalność od początku entuzjastycznie wspierały mainstreamowe media. To jest jeszcze właśnie przed tym rokiem 2014, kiedy ta książka się ukazała, ale mniej więcej to jest ten sam czas. No po prostu pełna euforia, wyjście z cienia osób skrzywdzonych przez Kościół, a Marek Lisiński był osobą, która przedstawiana była jako pierwszy, który odważył się pokazać swoją twarz osoby skrzywdzonej przez kapłana. I oczywiście natychmiast w tamtym czasie ruszyły publiczne zbiórki finansowe na zbieranie pieniędzy na wsparcie ofiar księży pedofilii. Udało się zebrać tej fundacji, nie lękajcie się, setki tysięcy złotych. Po drodze pamiętamy jeszcze film, prawda, braci Sekielskich, Tylko nie mów nikomu, i też zbiórki publiczne przy niesamowitej promocji i wsparciu mediów. I tutaj to specjalnie dałam to zdjęcie, bo przy takich różnego rodzaju manipulacjach udało się po prostu właśnie naszym lewackim posłom zawieźć tego Marka Lisińskiego jako ofiarę pedofilii aż do Watykanu, do papieża Franciszka. I cała Polska zobaczyła to zdjęcie, te filmy, które tutaj Państwu przytaczam, kiedy papież całuje tego człowieka w rękę, przepraszając za błędy Kościoła. No a warto powiedzieć, historia dopisała zupełnie inne zakończenie, tak? Grudzień 2021. Sąd apelacyjny w Łodzi uznał, że świadectwa molestowania przez księdza przedstawione przez Marka Lisińskiego są absolutnie niewiarygodne. Były prezes fundacji, nie lękajcie się, kłamał także w sprawach finansowych, bo sprzeniewierzył pieniądze tej fundacji. Sąd drugiej instancji, podkreślam, to jest w tym grudniu 21, całkowicie oddalił roszczenia byłego działacza tej fundacji na rzecz pokrzywdzonych w Kościele przez księży pedofilów rzekomych, który żądał od diecezji, parafii i oskarżonego księdza miliona złotych odszkodowania. Sam ma zapłacić ponad 11 tysięcy kosztów tego procesu, a on nawet nie wystąpił w tym filmie Tylko nie mów nikomu, choć był twarzą, powtarzam, twarzą ofiar pedofilii w Polsce, odkrytą przez Eke Overbecka, przez autora tej książki o papieżu. Bezrefleksyjnie po prostu całe to środowisko podchodzi do tego, że mieliśmy do czynienia z jakimś rodzajem mistyfikacji. Wręcz oszustwem na szeroką skalę, no bo ile ludzi w dobrej wierze wpłacało na te fundacje, myśląc, że pomogą biednym ludziom, którzy w dzieciństwie zetknęli się z tym czy z tamtym. Więc to jest moim zdaniem bardzo poważne obciążenie. I dlatego chciałabym zadać publicznie takie pytanie. Kolejny slajd poproszę. Jaka jest dzisiaj wiarygodność dziennikarza, który pomylił się co do wiarygodności osoby tego typu i nigdy nikogo za nic nie przeprosił. Co już przed laty stało za rzekomą chęcią wykorzystania przez Holendra pogmatwanych losów naiwnego człowieka, mówię o tym Lisińskim, który ośmielił się być twarzą ruchu, do którego nigdy nie powinien przystępować. I drodzy Państwo, gdy te sprawy wyszły na jaw, to Holender w wywiadach zarzekał się, że od lat nie zajmuje się już tematem molestowania nieletnich w Kościele. Dziś widzimy, że zmienił zdanie. A może więc po raz kolejny mamy do czynienia z całkowitą nieprawdą, jak wtedy, gdy właśnie tenże dziennikarz namawiał Lisińskiego do założenia fundacji i gdy ją po prostu promował, gdzie tylko mógł. I na koniec, ostatni slajd, kilka moich wniosków do dyskusji. Tutaj myślę też w naszym gronie. Po pierwsze, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że badania przeprowadzone przez Marcina Gutowskiego i Eke Overbecka nie są zgodne z warsztatem badań historycznych ani z rzetelnym warsztatem dziennikarskim. Tak jak mówiłam, jest to ahistoryczna interpretacja i ahistoryczna ocena źródeł dawnych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, które znajdują się dzisiaj w zasobach IPN-u. Generalnie podkreślam, całe środowisko historyczne ma taką opinię. Jeżeli znajdziecie opinię kogoś, kto broni tych dwóch materiałów, to może to być no, pracownik, dziennikarz, cudzysłów, właśnie tych mediów, które opublikowały ten materiał, ale nie historyk. Nie ma historyka, który po prostu jest profesjonalistą, ma tytuł naukowy i broni warsztatu tych materiałów. Generalnie nie znalazł się żaden historyk, który by pozytywnie ocenił i reportaż Franciszkańska, czy książkę Maxima Kulpa, Jan Paweł II wiedział. Takie samo stanowisko prezentują generalnie dziennikarze, którzy zajmowali się tym tematem i którzy dotarli do tych samych źródeł w archiwach IPN. Na przykład są to Tomasz Krzyżak i Piotr Litka z Rzeczpospolitej, którzy od jesieni ubiegłego roku regularnie publikują na łamach swojego dziennika materiały na ten temat. Badania zarówno historyków, jak i dziennikarzy, których wymieniłam, prowadzą do wniosku, że kardynał Wojtyła bynajmniej nie ukrywał, czy nie zamiatał pod dywan przypadków pedofilii wśród księży, ale kiedy się o tym dowiadywał, jego reakcja była szybka i skuteczna. W oparciu o dotychczasowe badania historyczne dokumentacji Służby Bezpieczeństwa PRL, które znajdują się w archiwach IPN-u, możemy powiedzieć, że nie ma podstaw, by postawić tezę, że kardynał Wojtyła w okresie, kiedy był metropolitą krakowskim, przenosił księży z parafii na parafię z powodu ich zachowań pedofilskich i nie reagował należycie na doniesienia o tych przestępstwach. Uprawniona jest teza, że działał i reagował prawidłowo, a nawet ponadstandardowo, jeśli chodzi o realia swojej epoki. I tyle tytułem długiego wstępu i myślę, że możemy wspólnie zastanowić się tak naprawdę, co się stało, jakie były przyczyny tego, że z taką furią, z takim impetem zaatakowano Jana Pawła II. No i jakie są skutki tego ataku. Też ciekawa jestem Państwa opinii.
Dziękujemy bardzo za naprawdę wspaniałą prelekcję. Prelekcja ta była wspaniała i ze względu dziennikarskiego, ale też ze względu naukowego, bo Jolanta Hajdasz, tak jak wspomniałam, jest doktorem nauk humanistycznych, jest wykładowcą w Poznaniu, w Toruniu. Także ja jestem pod jej wrażeniem. Dziękuję bardzo Jolu. I tak sobie myślę teraz, że Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II, jeden z najwybitniejszych synów naszego narodu i Kościoła, święty za życia, santo subito, prawda? Doznaje właśnie takiego ataku straszliwego, zmasowanego w swoim kraju. Świat nie może zrozumieć, co sami Polacy wyprawiają. Jak to wytłumaczyć? Dlaczego w jego ojczyźnie nastąpiła taka zmasowana, użyła się Olu kiedyś w jednym z wywiadów swoich takiego określenia, że to jest zmasowana operacja socjotechniczna. Dlaczego właśnie nastąpiła w ojczyźnie świętego Polaka?
Papieża próbowano wielokrotnie atakować. Wiemy o tym dobrze, że miało to miejsce na przestrzeni ostatnich lat i wiele razy. I właściwie zaczęło się już po jego śmierci. W Polsce mogą być symbolem tego działania naprawdę obrazoburcze tygodnika Nie i sposób wyśmiewania, wyszydzania papieża przez Jerzego Urbana. Miało to miejsce za jego życia. Obwoźne sadomaso, tak? Po prostu, kiedy papież, będąc złożony chorobą, tak dzielnie z nią walczył i po prostu imponował też wszystkim tą swoją pokorą i chęcią sprawowania tego urzędu, obśmiewany na łamach tego naprawdę szmatławego, tej gazety i tego, przez tego człowieka. To taki był symbol po prostu traktowania i też swoje z tego docenienia jego wielkości. wielkości. Bo drodzy Państwo, o co tak naprawdę też chodzi? Dlaczego ja mówię, że to jest operacja socjotechniczna? Bo no po prostu przecież nie chodzi o nas, ludzi, którzy zetknęli się z nauczaniem Jana Pawła II w swoim dojrzałym życiu, którzy mogli śledzić na bieżąco, co on powiedział, jak zareagował, jak przebiegały jego pielgrzymki, gdzie się udawał i z jakim przesłaniem, prawda? Chodzi po prostu o pokolenie młodzieży. Chodzi o to, żeby im namieszać w głowach tak, żeby już nic się nie zostało. Kościół ma być skompromitowany. Świat, w którym dobro jest dobrem, zło jest złem. Świat, w którym jest jakiś ład, tak? W którym jest jakiś po prostu coś poukładanego, do czego można się odwołać i co sobie w życiu zaprogramować, ma nie istnieć, tak? Trzeba ludzi zmusić do tego, żeby korzystali tylko ze smartfona i z tego, co tam doraźnie złapią, scrollując ekran swojej komórki. I nic więcej. Nie ma wtedy kościca, nie ma fundamentu, nie ma na czym się oprzeć. Więc taki człowiek jest tak chwiejny, tak łatwy, podatny na te depresje, na różnego rodzaju stany i dokonuje błędnych ocen moralnych. Łatwo mu namieszać w głowie, że aborcja to nie jest zabójstwo, tylko coś zupełnie innego, że eutanazja jest dozwolona, bo to się skraca cierpienie, tak? A nie zabija człowieka właśnie cierpiącego, że nie są potrzebne nam stałe związki, ani jakaś lojalność w przyjaźni, miłości, czy rzetelność pracy, że w życiu, żeby coś osiągnąć, to trzeba się napracować. Przecież to nawet takie najprostsze prawdy, które na pewno w dekalogu, który omawiał Jan Paweł II w różnych miejscach, znajdziemy przecież. I on też miał ten dar docierania z przesłaniem do ludzi. Przecież te jego nieraz naprawdę bardzo, można powiedzieć, głębokie moralnie, teologicznie wykłady, homilie, encykliki, tak, one są zrozumiałe także dla przeciętnego człowieka kompletnie nieprzygotowanego do tak do odbioru takich poważnych rzeczy, dzieł, a on rozumie. Mało tego, on się z tym zgadza, on chce za tym iść, więc trzeba tego człowieka zniszczyć. Czy mówisz, że zostało to zrobione w Polsce, ale przecież nie tylko polskimi rękami, raczej nie polskimi rękami. No bo tenże dziennikarz holenderski to jest jak jakiś człowiek do specjalnych zadań w naszym kraju. Tak? Ma najpierw nagłośnić temat ofiar pedofilii, te lata 2013-2014, ta jego pierwsza książka. Zupełnie temat, jakbyśmy powiedzieli, nie wiadomo skąd się pojawiający. Sztucznie szukane rzesze tych ofiar. Dzisiaj jest to inny temat. Inaczej to na to patrzymy. Ja też nie chcę upraszczać.
Ale książkę wydało polskie wydawnictwo Agora. A największym echem odbił się jednak ten reportaż w TVN24 Franciszkańska 3, tak? Zrobiony przez Marcina Gutowskiego, Polaka.
No dokładnie tak, ale pytanie, kto nimi sterował? Ja tak to no tylko zadaję, naczynie to zamówienie. Nie potrafię dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast w mojej ocenie, no nie jest to zwyczajna rzecz, także w telewizji TVN, że tak długo przygotowuje się jeden materiał, tak? Że zlecamy film, który będzie 2,5 roku dziennikarskiego śledztwa. Co to za śledztwo, drodzy Państwo, które można w 3 dni obalić? No bo wystarczy tak naprawdę obejrzeć ten film. Ja mam tutaj naprawdę bardzo dużo notatek. Ja oglądałam ten film po to, żeby przygotować się do jednej, drugiej audycji z ołóweczkiem w ręce, notując błąd za błędem dziennikarskim. Nie jeden materiał w telewizji kolaudowałam, robiłam filmy dokumentalne, oglądam, oceniam. No patrzę też na film po prostu niestety nie jak widz, tylko jak ten, kto patrzy na produkcję. To wiecie, takie jest krzywienie zawodowe. To jest ogrom pracy ludzi, którzy postawili sobie fałszywą tezę i za wszelką cenę ją chcieli udowodnić.
I mieli, mam wrażenie, przygotowane materiały, prawda? Że Auerbach właśnie miał przygotowane dokumenty z IZPN-u, wybiórcze, to co podawałaś, dokumenty właśnie bez analiz. Specjalnie znaczy oni wybrane.
Oni nawet zignorowali istniejące analizy, tak. Bo przecież to nie jest temat niezgłębiany. Drodzy
wybrali Państwo, odpowiednie właśnie dostawianej tezy.
Przecież życiorys Jana Pawła II jest prześwietlony na wszystkie możliwe sposoby. Przeszedł ten proces i beatyfikacyjny, i kanonizacyjny, który jest no, bardzo, bardzo skrupulatny. Ten człowiek nie działał w zamknięciu, w pustelni, w próżni, tylko na oczach całego świata. Przecież nie mógł kroku zrobić, gdzie by się nie poruszył, żeby nie szły za nim rzesze ludzi. Więc to nie jest życiorys nieznany, opisywany na wszelkie możliwe sposoby. Ilość przecież budził wszędzie zainteresowanie. Czy naprawdę to trzeba było wszystko zignorować i szukać po prostu pseudo dowodów? Więc tak naprawdę jest w reportażu Franciszkańska 3 wyjątkowo dużo manipulacji i nie jest w stanie tych tez, które są jednoznaczne, po prostu autor obronić.
Zdecydowanie po prostu potraktowane fakty z biografii Jana Pawła II potraktowano wybiórczo bardzo. Dla mnie to, bo trochę przygotowałam się do tego spotkania, jest paradoksem, że Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który zaczął walczyć właśnie z zaniechaniem w kościele grzechu pedofilii. Był pierwszym. I to można udowodnić, co zrobił zresztą Kościół, prawda, już.
Tak. I też
punkt
warto,
po punkcie.
Punkt po punkcie. Warto zwrócić uwagę na to, że on zrobił właśnie mając tą, można powiedzieć, władzę papieską, on po prostu ten grzech pedofilii wpisał do kanonu tych grzechów najgorszych, najcięższych. Pokazując tak naprawdę, jak bardzo jest to naganne zjawisko.
No ale tego w filmie ani słowa na ten temat nie będzie. Nie ma na przykład o tym, że w latach 70., 80. w Europie pedofilia była bardzo chwalona, zachwalana. Ja mam nawet tutaj zebranych kilka opinii. Jak głośny filozof i socjolog Michał Foucault, czyli to francuski homoseksualista, który zmarł na AIDS, tak? Nazywany papieżem postmodernizmu, twierdził, że to dziecko jest uwodzicielem, który szuka stosunku seksualnego z dorosłym. Nigdy go nie zganiono. Nigdy, bo uważano, że to, co wolno było w latach 70., 80., to tego dzisiaj nie wolno i nie wolno porównywać czasów. A w stosunku do Jana Pawła, prawda, kiedy nawet prawo kościelne zabraniało większych reakcji papieża, to już się mówi, że musiał wiedzieć, ale nie zrobił.
A ja bym bardzo chciała, absolutnie zgadzając się tutaj, Tereso, z tobą, przestrzec tylko przed jednym, żeby nam nie zostało gdzieś w głowach to, że coś w tym było i że papież tak naprawdę, no coś możemy mu zarzucić, bo takie to były czasy. Naprawdę nie. On wyprzedził swoją epokę i on po prostu podjął mnóstwo różnego rodzaju działań, które nawet byśmy mogli powiedzieć, że nie musiał robić. Więc dzisiaj oskarżanie go o tuszowanie pedofilii jest wyjątkową perfidią. To jest odwracanie pojęć, odwracanie znaczeń. I wiecie państwo, no dokładnie też takie ataki za pośrednictwem mediów, te nagonki medialne, no, której mamy przykład właśnie z marca tego roku względem Jana Pawła II, te medialne nagonki temu służą. Nie ma znaczenia, jakie są fakty. Nie ma znaczenia, co jest prawdą, a co kłamstwem. Coś ma nam się tylko do tych naszych głów przyczepić. Coś mamy zapamiętać, tak? No jednak coś w tym było, no bo ktoś coś powiedział, prawda? I dlatego chcę przed tym przestrzec, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy przedmiotem takiej operacji socjotechnicznej. My wszyscy, państwo, ja, nawet po takiej krótkiej prelekcji coś nam zostać ma w głowach, że no jednak może tuszował, tak? No jednak może kogoś skrzywdził. No bo było trzech takich księży, którzy no przestępstwa po prostu popełnili. I wobec tego może mógł więcej, może mniej. Zapamiętamy nie te nazwiska, co trzeba. Wiecie państwo, to jest naprawdę perfidna taka gra z nami wszystkimi, że jeżeli nie obejrzysz nie masz nic do powiedzenia, masz się nie wypowiadać, bo przecież nie widziałeś, nie czytałeś, nie wziąłeś do ręki. A jeżeli obejrzysz, to tego się, jak to mówimy brzydko, nie da się odzobaczyć. Podświadomość nasza może już jakby przyswoić pewne rzeczy i nie będziemy wiedzieć, w którym momencie to gdzieś tam wyjdzie. Trzeba ogromnej odporności, wiedzy, żeby po prostu nie dać się manipulować tego typu na wielką skalę robionym akcjom, bo czas weryfikuje je właśnie jednoznacznie, chociażby jak tego Marka Lisińskiego, pokazując człowieka, który był twarzą ofiar pedofilii w Polsce, tak, a dzisiaj myślę całe to środowisko może się tylko tego wstydzić, a my mamy prawo pytać, ilu ich jest jeszcze.
Tak, zanim oddam Państwu głos, chciałam tylko właśnie wspomnieć, że na tle innych osób, osobistości znanych, Jan Paweł II w latach 80., 90. był zawsze pryncypialny w tychże sprawach. I tutaj chciałabym przytoczyć, że gdy wiosną 1993 roku wybuchł w Stanach Zjednoczonych skandal związany z nadużyciami seksualnymi księży wobec dzieci, papież opublikował list do biskupów amerykańskich, w którym pisał: ewangeliczne słowo biada ma szczególne znaczenie, zwłaszcza gdy Chrystus stosuje je wobec przypadków zgorszenia. Szczególnie wobec najmłodszych. I w 1994 roku tygodnik Time ogłosił Jana Pawła człowiekiem roku. W uzasadnieniu napisano, co warto to dzisiaj przytoczyć: w roku, w którym tak wielu ludzi ubolewało nad upadkiem wartości moralnych albo próbowało usprawiedliwić złe postępowanie, papież Jan Paweł II z mocą głosił swoją wizję prawego życia i wzywał świat do jej przyjęcia. Za tę niezłomność, czy też bezwzględność, jak powiedzieliby jego krytycy, został ogłoszony człowiekiem roku. Time, 1994 rok. Był pryncypialny na tle innych mód, innych autorytetów ówczesnej Europy, ale tego w filmie nie ma, ani w książce Webeka. Proszę bardzo, tylko że przez mikrofon, dlatego że audycja jest, znaczy nasze spotkanie jest nagrywane.
Przepraszam, że ja jako osoba... Chciałam powiedzieć, że bywam na rozmaitych spotkaniach naszego klubu i innych klubów i chcę powiedzieć, że to było najbardziej perfekcyjnie przygotowane, znakomicie i powinno być wzorem. I to, że można było przeczytać również, bo wtedy, kiedy wy sobie rozmawiacie, to sobie rozmawiacie, ale wtedy, kiedy jest tutaj sygnał napisany, to jest rzecz naprawdę do tego, do czego trzeba nawiązać. Chciałam się też zapytać, czy na stronie SDP będzie można otworzyć i po prostu przeczytać tylko to, co tu było napisane.
Ja nie myślałam o tym,
ale to jest absolutnie konieczne.
Bardzo proszę.
Pod nazwą naszego klubu i tego dzisiejszego spotkania. Temat był oczywiście majowy. Ja miałam wątpliwości, czy był dobrze wybrany. Teraz wiem, że był bardzo dobrze wybrany i bardzo dobrze przygotowany. I obu pięknym i mądrym paniom to chcę powiedzieć, oddając mikrofon.
Dziękuję bardzo. Myślę, że skoro pan Jurek nagrywa, a Jolanta przeczytała wszystko właściwie, co było napisane, bo śledziłam, to również to będzie można odtworzyć na naszej stronie, na naszym portalu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Tak jest, możemy umieścić prezentację, jeśli będzie tylko taka wola.
Proszę bardzo, pan Zygmunt, pan Zygmunt Gutowski.
Tak.
Jest dość nazwisk chyba, co?
No, ja chcę się przede wszystkim tak przedstawić, Zygmunt Gutowski, i podziękować mojej przedmówczyni, że tak ładnie podsumowała rzeczywiście bardzo dobrą prezentację obu zresztą pań, ponieważ się później uzupełniały wspaniale, i myślę, że ze wszystkimi w Polsce, którzy bardzo przeżyli ten atak na Jana Pawła II Świętego, wspominając te marsze, te wszystkie oświadczenia i tak dalej, możemy powiedzieć, że jako Polacy zachowaliśmy się godnie i w związku z tym może też taka refleksja, że pierwsze krytyki naszego papieża były, zwłaszcza w tych krajach niemieckich, holenderskich, już po kilku latach jego pontyfikatu, ponieważ rzeczywiście zorientowano się, że ma ogromny wpływ na ludzi, ma fantastyczną zarówno nauczanie, jako zresztą profesor Kulu, prawda, i wszystkich innych swoich działań już przez namaszczenia zresztą naszego kochanego prymasa Wyszyńskiego, ale że to w tamtym okresie było niemożliwe. Proszę sobie zauważyć, jak to powoli zaplanowane znacznie wcześniej się rozwijało. Najpierw zaczęto już teraz w ostatnich latach tego wieku, prawda, zaczęto od ataku na pojedynczych księży, pojedyncze parafie. Później zaczęto mówić o biskupach i ich odpowiedzialności i wreszcie przyszedł czas po kilku latach, że zaatakowano właśnie papieża. Czyli lękano się, że Polacy za wcześnie odrzuciliby znacznie od razu natychmiast, jeśli to by nastąpiło 5 czy 10 lat temu. W tej chwili już po tych poprzednich atakach, tak jak się mówi, że w pewnym momencie uderzyć w papieża, w pasterza rozproszą się owce, prawda? I to jest jeden z przyczyn tego, że chcą nas jako Polaków jeszcze dobić poprzez to, że najpierw mówiło się o księżach, później mówiono się o biskupach, a później właśnie zaatakowano papieża. Powstaje też pytanie, jaka jest odpowiedzialność, można powiedzieć, osób, które zajmują odpowiednie, znaczy swoje stanowiska w różnych kręgach życia społecznego, czy naprawdę odpowiadają za wszystko. Przecież była dyskusja na ten temat, że i nawet chyba wprowadzono odpowiedzialność pojedynczych urzędników, nie nawet, że wojewoda jest odpowiedzialny, tylko urzędników. Oni sami mają odpowiadać. Przecież jeśli ktoś popełni nieczynny, znaczy błąd, to nie jego pracodawca idzie do więzienia, tylko on idzie do więzienia. Pracodawca wyciąga inne wnioski, ale chodzi po prostu o to, że roztoczono pełną jakby taką akcję, że za wszystko, co się dzieje w Kościele, odpowiada właśnie zwierzchnik Kościoła w różnych strukturach. Także to też jest jakby błąd, też można powiedzieć merytoryczny. Natomiast to, co chciałem na początku powiedzieć, to jest to, że przyjąłem to wszystko właśnie razem zresztą z naszymi przyjaciółmi Polakami bardzo boleśnie, a szczególnie boleśnie, ponieważ zaczęło padać nazwisko jakże ważne dla mnie, ponieważ moje nazwisko. I to jest właśnie tragedia i chciałem jeszcze też podważyć w pewnym sensie pani opinię, bo się mówi, pani powiedziała, że to zrobił Polak. Ja nie wiem, czy to zrobił Polak. Ja nie mam życiorysu pełnego. Co więcej, mogę państwa zapewnić, że znam dokładnie i to od XIV-XVI wieku całą genealogię naszego rodu. Tam nie mogłem znaleźć do dnia dzisiejszego imienia Marcin. U nas są zawsze Stanisławowie, Zygmunci, Janowie i inni, ale takiego nazwiska nie znalazłem. Imienia nie znalazłem. Tak samo? Nie, ale o to chodzi, że chciałbym, żebyśmy też w Polsce zdawali sobie sprawę. Po wojnie wielu ze strony niemieckiej, rosyjskiej ludzi zostało w Polsce i w związku z tym mówienie o tym, że jest ktoś Polakiem, nie jest po prostu udowodnione. Tak samo jak mam wątpliwość, czy Agora, czy TVN są to media polskie. Ja wiem, że one nie są polskie, ponieważ wiem, jak powstawały. Natomiast chodzi mi po prostu o to, że nawet zastanawiałem się i byłaby dla mnie początkowo taka satysfakcja, że hieną roku jest właśnie autor tego z imienia i nazwiska. Ale później mówię, no jednak chyba nie można tak powiedzieć, ponieważ ta wina leży zarówno po stronie dziennikarza, jak i zniewolonego przez media, prawda? W tej chwili takich do wynajęcia dziennikarzy by było ogromna ilość. Tak samo jak kwestia, czy pan Overbeck po prostu nie był specjalnie przygotowany, zupełnie dobrze mówi po polsku, prawda? Czyli to jest wieloletnie przygotowanie. Z życiorysu pana Marcina Gutowskiego wynika, że był świetnie przygotowany, ponieważ studiował u KSW, ponieważ był wysyłany do Izraela, że był, znaczy tam nawet właśnie specjalizował się w tej sprawie. Był w mediach katolickich, ale Atea, czy w drodze i tak dalej. Czyli to jest specjalne przygotowanie ludzi do pewnych zadań. I dlatego też właśnie chciałem powiedzieć, że jestem dumny z tego, że nazywam się Gutowski. Dałem paniom taki wykaz chociażby ostatnich okresów. Tak. 15 Gutowskich było, zginęło w wojnie bolszewickiej. 22 było represjonowanych przez właśnie władze sowieckie w okresie II wojny światowej. I myślę, że w obronie mojego imienia występuje może nie tak z taką mocą jak w obronie Jana Pawła II Świętego, ale też chcę bronić swojego nazwiska. A z drugiej strony, jako ten, który uczestniczył we wszystkich pielgrzymkach Ojca Świętego do Polski, robił relacje audio i wideo, również z ramienia Telewizji Polskiej, z pierwszą reportażową kamerą jeździliśmy po całej Polsce, i który też byłem w Watykanie, dając Ojcu Świętemu materiały z organizowanych festiwali w Niepokalanowie i w tym Losy Polaków. Po prostu uważam, że jakimś godnym, no można powiedzieć w pewnym sensie, naszą odpowiedzią na to, co tutaj panie piękne przygotowały, będzie to, że w nowym tegorocznym festiwalu Losy Polaków jest specjalna kategoria poświęcona nauczaniu i życiu Jana Pawła II. I w związku z tym na zakończenie chcę wszystkich bardzo serdecznie zaprosić do udziału w samym festiwalu Losy Polaków, już 18, jak również właśnie przygotowanie materiałów audiowizualnych, filmów, programów i tak dalej do 1 października tego roku. Natomiast zakończenie festiwalu dzięki również Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, jak zwykle, odbywa się właśnie tutaj na ulicy Foksal w Centrum Prasowym. Tak, także już na 4 listopada serdecznie zapraszam, ale najpierw oczekujemy te dzieła, które ochronią sławę naszego świętego Jana Pawła II.
Życzymy, żeby jak najwięcej było takich filmów, reportaży dokumentalnych na tym festiwalu. No, cieszę się, że pan broni swojego nazwiska Gutowski. Natomiast no, nie można chyba tak relatywizować, że Marcin Gutowski nie jest Polakiem, no bo ma obywatelstwo polskie, tak samo jak TVN24 czy Agora działają. Są podmiotami polskimi, prawda, pani Jolu? A z nazwiskami w Rzeczypospolitej to bywało różnie. Poproszę o głos.
Michał Orzechowski. Na pewno i Agora, i TVN podlegają polskiemu prawu. Podlegają prawu prasowemu, a ich działalność podlega, na przykład TVN podlega też koncesji. Warunki koncesji brzmią: będzie w swoich audycjach rzetelnie, obiektywnie informował, komentował, wielostronnie przedstawiał wydarzenia krajowe, zagraniczne, by zapewnić odbiorcom zdobycie wiedzy w kwestiach społecznych, gospodarczych, politycznych. Jeżeli są wątpliwości, uważam, że to jest sprawa dla Krajowej Rady. Kto rozpatruje złamanie prawa prasowego, które jest ogólne, ale które też nawołuje, żeby nie kłamać i mówić prawdę? Chyba sprawa sądowa. Ja od lat nawołuję, żeby z wzorem Zachodu zrobić w Polsce Instytut Medialny, to znaczy rozdzielić kompetencje Krajowej Rady, która jest sędzią, prokuratorem i obrońcą, bo ona przyznaje koncesję i jednocześnie je weryfikuje. Jest koncesja nadawcza TVN-u. TVN podlega koncesji nadawczej. Można ją zweryfikować. Uważam, że to jest słuszna ścieżka. Co jest niesłuszne, uważam, znaczy to jest w zapisach i konstytucyjnych, że ona łączy jednocześnie, no mówię, sędziego, obrońcę i prokuratora. Nadaje koncesję i weryfikuje koncesję. Ale to jest ciało konstytucyjne. Krajowa Rada Radiofonii. Mają państwo prostą ścieżkę. Wszystkie media w Polsce podlegają też prawu prasowemu. Bardzo dobre prawo, mało używane. To chyba jedyne, żeby tam nie podać do sądu, no to mówię Instytut Medialny. Bo jak chcecie państwo narzekać, to proszę bardzo, ja jestem dobry w narzekaniu. Jeżeli chcecie coś robić, bo o co chodzi? No przykro jest wam, nie? No to o to chodzi. No trzeba wam po prostu przywalić przed pół roku przed wyborami. Bo co z tego wszystkiego zostaje? Imprint emocjonalny. Jednym jest przykro, drudzy są wściekli. No pedofilia jest straszną rzeczą i na pewno się jakiś incydent. A mogę powiedzieć tak, tak? Bo państwo nie mieli wcześniej pytań, więc ja mogę chwilę powiedzieć, co mam na sercu, tak? Jeśli można, bo mam nadzieję, że mówię, jak państwo uważają na temat, więc... No ja zadałem pytanie, no proszę bardzo, Instytut Medialny, Krajowa Rada, no to jest dosyć proste pytanie, oczywiste, tylko ja wiem, że w Polsce to często jak ktoś zaczyna już od konkretów, to wszyscy się nagle męczą, bo to trzeba ponarzekać i trzeba stwierdzić, że trzeba... Czemu to się dzieje? No zdarzają się przypadki pedofilii wobec księży, no... Ale były też parę lat temu badania, nie wiem, z Teksasu faceta, który badał przypadki pedofilii wśród homoseksualistów, tak? No to go wyśmiano, że z Teksasu prawicowy i tak dalej. Gdzie jest problem? No za pół roku są wybory, tak? No więc były wcześniej ataki, że jeżeli jest ta strona, powiedzmy, prawicowo-konserwatywna, no to ona ma pewne stałe wartości, tak? Patriotyzm, no to oczywiście to jest faszyzm, nie? Czy nacjonalizm. Już Adam Michnik, pierwsza osoba publiczna, która wobec siebie użyła w wywiadzie Nawalnym, że on jest nacjonalistą. Ale jak on o tym mówi, to jest w porządku. Ja bym też rozróżnił lewactwo od lewicowości. Ja znam Ryszarda Bugaja, to jest bardzo miły facet. Nigdy wobec mnie w argumentacji nie użył słowa, że jestem faszysta, jest merytoryczny, on też był atakowany. Co tamta strona ma, albo nie ma żadnych takich stałych właściwości. Ona będzie nas atakować, czy tę stronę patriotyczną, za wszystko. Jeżeli uważamy, że kolor fioletowy jest fajny, to nas za to zaatakują. Będą walić tam, gdzie najbardziej boli, to jest jasne. To jest polityka, tak? To wiemy, tak? Co z tym zrobić? Jeszcze moment. Antysemityzm. No jest The World Antisemitism Report, od lat o tym mówię. No, Uniwersytet w Tel Awiwie robi co roku badania i są badania, co jest z antysemityzmem. Nie jesteśmy idealnym krajem, ale jesteśmy na szarym końcu. Użyć to są dane statystyczne z Izraela po prostu. Wziąć to i skorzystać z tego, tak? Będą bić tam, gdzie boli. Będą się cieszyć, jak państwo będzie państwu przykro. Ale oprócz przeanalizowania tego, że państwu jest przykro, trzeba zrozumieć, za pół roku są wybory, będą walić tam, gdzie boli. Macie państwo zapisy koncesji, powiedziałem, macie państwo zapisy prawa prasowego. Jak uważacie, że chcecie się tylko spotkać i ponarzekać, no to mogę też powspółczuć. Aha, na końcu jedną rzecz, bardzo ważna. Boli? Ja nie jestem chrześcijaninem, jestem buddystą. Pamiętajcie, od lat o tym mówię. Jak was boli, jak was walą za waszą religię i za waszego przywódcę, to pamiętajcie, że w drugą stronę to też. Ja mówię to a propos niektórych wyskoków po prawej stronie, tak? Jak ktoś się niezbyt mądrze a propos innych religii wypowiada. To jest właśnie ćwiczenia z empatii. Nie mówię, że dobrze wam, tylko to jest dokładnie tak, jak boli. Ja dokładnie znam co się dzieje po prostu, nie? Więc pamiętajcie o tym. To dokładnie w drugą stronę też działa. I teraz... Zastanówcie się, czy chcecie rozszerzyć ofertę, czy chcecie wyjść do młodych, do... Przepraszam, no zobaczcie, no jestem tutaj grupa młodzieżowa, nie? Czy chcecie wyjść do młodych, czy chcecie się kisić w własnym kółku, we własnym tym? Za pół roku są wybory, możecie jeszcze wiele zrobić. Można stworzyć Instytut Medialny, od lat o tym mówię. Można też narzekać, wybór jest, pozostaje
do państwa. Jeśli mogę wejść panu w słowo, to chciałabym tylko powiedzieć, że nikt tutaj nie przyszedł narzekać, ani też nie tymi kategoriami. Po prostu do tego tematu podchodzimy, bo po prostu, żeby móc cokolwiek wypowiadać się na dany temat, potrzebujemy wiedzy i ta po prostu, to jak myślę, celem tego spotkania jest po prostu wymiana poglądów, poszerzenie naszej wiedzy na temat kulis tego, co się wydarzyło wokół ataku na Jana Pawła II. A propos Krajowej Rady, to tylko powiem, że wczoraj sprawdzałam właśnie przed naszym tutaj spotkaniem, że do tej pory wpłynęło już ponad 25 tysięcy skarg przeciwko właśnie temu reportażowi Franciszkańska 3, skarg na emisję tego reportażu. Także będzie ona musiała zająć stanowisko.
blisko, bo też jak Państwo wiecie, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski z urzędu wszczął postępowanie przeciwko emisji tego typu materiałowi. Oczywiście jest to też przedmiotem kontrowersji, ataku. Widzi się w tym atak na wolność słowa, więc mamy zawsze akcje i reakcje, jak to w mediach, ale to się po prostu dzieje, więc tutaj naprawdę tylko chcę bronić naszego tematu, spotkania. Ani nie chcemy narzekać, ani zamykać się na jakieś środowiska. Też nie wszystko się omawia na poziomie szkolnym. Nie zawsze musi być audytorium, że tak powiem, młodsze. Czasem trzeba w gronie osób być może zaawansowanych wiekiem, jak ja, po prostu porozmawiać na dany temat, żeby utrwalić po prostu swoją wiedzę, ugruntować, wymienić poglądy. Więc bronię tutaj absolutnie terminu, tematu naszego spotkania.
Ale czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji coś już poczyniła w obronie?
Tylko wszczęła postępowanie. Jest wszczęte postępowanie, aha, a oprócz tego jest złożonych ponad 25 tysięcy skarg. Przyjęła, więc tak naprawdę musi rozpatrzyć pod kątem naruszenia i ustawy o radiofonii i telewizji, ale też warunków koncesji, o których tutaj mówił pan Marek Orzechowski, że po prostu, więc bardzo jestem ciekawa tego uzasadnienia, bo do tej pory jeszcze w Polsce nie udało się nikomu ukarać telewizji TVN.
Stefan Truszczyński.
Moim zdaniem są takie cztery podstawowe sprawy. Pierwszą wykonała pani prezes, bardzo dobrze. To jak będzie upowszechnione i będzie pokazane, nie wiemy ile tam naszych czytelników na portalu, ale jednak trochę jest, to powinno dość długo na portalu być. To jest wartościowe, to jest profesjonalnie zrobione podsumowanie. Także to szapoba. Druga sprawa to jest to, co żeśmy tutaj zaczęli w taki dość chaotyczny sposób, jak to zwykle dyskusjami, mianowicie problem, jak do tego doszło. To jest bardzo ważna kwestia. Zarówno jeśli chodzi o popatrzenie na społeczeństwo, jak i na tych, którzy tą haniebną tą haniebną działalność wykonali. To ta dyskusja jest jeszcze, też musi być zrobiona przez kogoś, kto potrafi, a nie jakieś takie tam gadania boczne, bo wtedy się rozmydla. Trzecia sprawa to jest jak ciekawa sprawa niezwykle, jaka jest taka bezpośrednia konsekwencja tego filmu i tego całego draństwa. Otóż powiem może po pierwsze to jednak wywołało przypomnienie w sposób bardzo szczególny papieża, homilii. I to jakoś tak Arebur zrobiło jednak troszkę ruchu w głowach. Bo nie ma nic lepszego jak właśnie przypomnienie homilii tych na Placu Zwycięstwa. Tam nic dodać, nic ująć. Tam nie trzeba komentarzy. Ale jeszcze druga sprawa to jest taka reakcja doraźna. No więc był ten pochód, który nie był jak ten Giertek sobie bezczelnie napisał 500 osób było, były tysiące. Tak, to wszystko wiemy, ale to nie wiem, ja nie mam teraz zdolności, możliwości sprawczych, więc się nie będę mądrzył, bo to każdy się może mądrzyć. Trzeba to robić po prostu, trzeba taką rzecz podsumować. No i oczywiście, to tutaj zaczęło, już troszkę padło, czwarta sprawa to jest wina i kara. No to jest wina, prawda? My mamy winę, mamy pokazane. Ktoś, kto nie wie, nie rozumie, ten niech sobie przejrzy ten materiał. Nie wiem, jak pani prezes jest mądrą osobą, I to jest też wykonane tak jak te filmy o biskupie Baraniaku, precyzyjnie. No to po prostu filmy dokumentalne muszą robić profesjonaliści, a nie ludzie, którzy dostają kamerę, bo nie wiadomo dlaczego i taki bełkot. No mogą robić newsy do wiadomości, oczywiście nie tych, które teraz powstają, bo są beznadziejne. W ogóle nie są żadnymi wiadomościami. Niestety, to jest to wszystko źle robione. Zmieniają się prezesi, dyrektorzy, ale nie. Jak trzeba robić? Reportaż zaniknął. W ogóle nie ma reportażu. Nie ma uczciwego, profesjonalnego, wypracowanego, dokumentalnego filmu, tylko są takie migawki. No jak tak dalej pójdzie, to znaczy tak nie pójdzie, bo ja jestem optymistą, to nie ma żadnych strachów. Nic się nie stanie, wszystko będzie dobrze. No ale wracając do tego czwartego, bo już się zaczynam rozgadywać. Do tego czwartego punktu. No to jak jest wina? No musi być kara. No. Nie mnie tutaj mądrzy się, bo u nas z tą karą to wiemy, jak jest źle, prawda? My nie potrafimy. Ja nie mówię, że każdemu głowę obcinać, chociaż czasem tak myślę, ale jednak kara musi być. Kara taka, że społeczeństwo, że my, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które jest, prawda, no raczej takie na prawo i powiedzmy sobie szczerze kościelne niż niekościelne, no to my to możemy i musimy i dobrze, że my to robimy. Ja nie jestem przeciwko temu, tylko musi to być zrobione przez kogoś. No jest kilku historyków.
To mam tylko jedno pytanie. To
bardzo
może
dobrych
hienę,
historyków.
Hienę roku przyznawać?
Słucham.
Czy hiena roku dla no, tych, ja przy jako tym kara? Byłem, no, myśmy, co może zrobić Stowarzyszenie
no, Dziennikarzy? Z panią doktor tutaj trzeba tytułować, bo czy się obrazi. Myśmy przecież o tą hienę, szanowna pani Jolu, walczyli. Tak. I nie. Tak. I to ostatnie 12-15 lat tych dyskusji było wiele. Ja uważam, że hiena jest dobrą sprawą. Tylko co jest złe? Po tym, jak my dajemy tą hienę, to my nie bardzo wiemy, co z tym dalej zrobić. Na ogół ci, którzy dostają ten wspaniały plakat, tę laurkę hiena, oni nie przychodzą. Raz jeden przyszedł i zabrał. No, ale to nawet nie o to chodzi. Tylko hiena hieną, ale to trzeba wyjaśnić, trzeba pokazać. Może trzeba zrobić dyskusję. Ja w ogóle uważam, że dyskusje zawsze powinny być z przeciwnikami, prawda? Nie tam, bo u nas jest tak, że zwolennik zaprasza do rozmowy zwolennika i dyskutują. No nie ma o czym. My powinniśmy w stowarzyszeniu, może tu nawet, dawać szansę takim dyskusjom i tu tak samo z hieną. Dobrze, niech będzie hiena, powróćmy. Ale wykorzystajmy to i pokażmy szerzej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ustosunkujesz się, Jolu, do tej wypowiedzi?
Ja jak najbardziej mogę tylko po prostu podziękować za te wnikliwe analizy, bo po prostu trudno się...
Za cztery punkty.
Prawda, tak jest. I polemizować w jakikolwiek sposób, nie, absolutnie nie, tylko... Też się zgadzam. Oczywiście, że bardzo chętnie by się podyskutowało z przeciwnikami, tylko nie zawsze już się udaje znaleźć nawet tą płaszczyznę do rozmowy.
Tak, strona przeciwna nie chce dyskutować.
Tak, i też kiedy jest zupełnie odmienny system wartości czy jakiegoś takiego konstans, to tej dyskusji nie da się robić. To taki może przykład, że jak rozmawiać z kimś o jakości koronek, jak on mówi, że to są dziury w materiale. Ale, prawda? To jest trochę taki typ myślenia, więc no, nie jest to łatwe. No, ale chodzi o tą hienę, zapytałam specjalnie, bo wydaje mi się, że gdyby przyznana była autorowi tego reportażu Franciszkańska 3 i tej książki, to zostałby ślad po prostu po tym, że środowisko ma jednak ogromny dystans do tych dzieł i po prostu wyrazi swoje zdanie, bo właśnie to, co redaktor Truszczyński powiedział, że właśnie wtedy uzasadnienie tego musiało być zrobione i zostanie po prostu w internecie chociażby po to, żeby ktoś za parę lat nie wyciągnął tych filmów jako prawdę objawioną o otaczającym nas świecie, bo nie będzie komu tego zdyskontować.
Jest z nami, proszę Państwa, pani Maria Schoner-Dwinienda, dziennikarka, działaczka Polonina, w Stanach Zjednoczonych. Z wykształcenia prawniczka, która akurat jest w Polsce. No i zabierze głos.
Dzień dobry Państwu. Jak może domyślacie się, jestem żoną profesora Wiesława Biniendy, jednego z głównych ekspertów walczących o prawdę smoleńską od 13 już lat. Chyba nie ma dzisiaj na świecie, a przynajmniej wśród Polaków, osoby bardziej atakowanej, dyskredytowanej i niszczonej publicznie w kraju i za granicą niż profesor Wiesław Binienda. A jest obiektem nienawiści, a agresji, a przede wszystkim kłamstw i manipulacji. A od 13 lat środowiska opozycyjne starają się go zniszczyć publicznie, zawodowo, zdyskredytować całkowicie. I również te ataki dotyczą mnie jako jego żony, jak również osoby walczącej o prawdę historyczną, prawdę o Smoleńsku i o polski interes w kraju i na świecie. I tutaj właśnie padło pytanie z pana strony, jak doszło do ataku na Jana Pawła II. A to nie było przypadkowe i to nie spadło z księżyca. To był pewien proces. I moim zdaniem to ten proces usprawniania manipulacji medialnych był trenowany przez zespół TVN-u w dużej mierze właśnie na profesorze Wiesławie Binienda. My w 16 roku TVN przygotował taki reportaż pod tytułem Nieczyste teorie, w którym zawarł kłamstwa, manipulacje, które po prostu w głowie się normalnemu człowiekowi nie mieszczą. Niemniej było to zrobione bardzo profesjonalnie od strony montażowej i normalny odbiorca absolutnie nie mógłby wyłapać, powiedzmy sobie, no co najmniej 30 skandalicznych manipulacji zawartych w tym materiale. Ja wtedy złożyłam skargę do... Przepraszam, jeżeli można, bo mi pan przeszkadza. Złożyłam skargę do prokuratury wojskowej, ponieważ to był jednocześnie atak na podkomisję jako organ państwowy. Jak również złożyłam skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I wtedy TVN otrzymał upomnienie za nierzetelny reportaż, za nierzetelność w relacjowaniu problemu. Także to śmieszne upomnienie, z którego oni po prostu się w nos śmieli. Dlatego chciałam powiedzieć, że ta bezkarność za krzywdy, jakie TVN wyrządzał, na przykład właśnie mojemu mężowi systematycznie od lat, całkowita bezkarność, ich jak gdyby zachęcała do jeszcze większych przestępstw. Także to jest proces, do którego oni dochodzili, ponieważ byli bezkarni w działaniach na nieco mniejszą skalę, prawda? Za profesorem Biniendą Polacy nie staną tak murem, jak staną za Janem Pawłem, ale trzeba było pewnego procesu dochodzenia do tego, żeby właśnie ten poziom manipulacji, jaki osiągnęli w tym reportażu, był niejako kształtowany przez ten zespół przez lata i trenowany na profesorze Binienda w dużej mierze. I jeszcze na koniec tylko chcę powiedzieć, że historycznie mówi się o trójpodziale władzy. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. I to jest takie tradycyjne myślenie, nawet dzisiaj to niedawno słyszałam w mediach. Nie, proszę Państwa, dzisiaj mamy czteropodział władzy i media są czwartą władzą. Czwartą władzą we współczesnym świecie. I problem polega na tym, że te władze, system działa dobrze, jeżeli każda z tych władz jest w jakimś sensie kontrolowana przez inne władze. Bo chodzi o to, żeby był balans między tymi siłami politycznymi w kraju. Tymczasem właśnie władza medialna, która w obecnej demokracji jest dominująca, ona jest całkowicie bezkarna i poza jakimkolwiek możliwością kontroli i balansu tej władzy. Jest, że tak powiem, niezbalansowana, nazwijmy to tak delikatnie. I jest to ze szkodą dla całego społeczeństwa. Dziękuję.
Ja bardzo Pani dziękuję za te słowa i za to, że Pani dzisiaj tutaj przyszła, bo to dla mnie zaszczyt. A pamiętam Pani wykład na temat właśnie manipulacji i niszczenia męża właśnie na klubie tutaj na, u publicystyki kulturalnej. Byłam jednym z widzów.
Tak, Maria Szoner-Bienda tak. Była gościem.
I muszę powiedzieć, że mam nadzieję, że uda nam się wrócić też do tego tematu, bo myśmy wtedy, kiedy Pani miała tę prelekcję, organizowali w stowarzyszeniu konferencję o roli dziennikarzy, ale pozytywnej, w wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej. Tak się nam nałożyły te terminy i po prostu, a warto wrócić do tego tematu. Pani przygotowała naprawdę fantastyczną prezentację, pokazując punkt po punkcie, jak zostało po prostu właśnie niszczony mąż, jak manipulowane po prostu było. Państwo byliście i opinia publiczna, więc myślę, że wrócimy do sprawy, tak. Bo to naprawdę skandaliczne. Natomiast ja, wie Pani co, chciałam powiedzieć, tylko komentując to, co Pani powiedziała o trójpodziale władzy, tej monteskiuszowskiej, tak, pochodzącej po prostu z tych dawnych lat. Ja jako medioznawca swoim studentom dzisiaj mówię, że to, że media są czwartą władzą, to już jest przeżytek. Należę do tych, którzy mówią, że media stały się pierwszą, a niektórzy mówią, że nawet jedyną władzą ze względu na wpływ, który wywierają na te pozostałe trzy władze. Odgrywają dzisiaj fundamentalną rolę we współczesnym świecie, a demokracja, tak jak Pani powiedziała, ma to do siebie, że pod pretekstem wolności słowa broni ich całkowitej bezkarności. I próba jakiejkolwiek ukarania kogoś za udowodnione nawet błędy popełnione w sferze medialnej się nie udaje. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, czy uda się choć jednym zdaniem ukarać TVN obecnej Krajowej Radzie. Skandaliczne materiały TVN-u, które miały miejsce na przykład w 2016 roku, kiedy był tak zwany pucz sejmowy. Przecież oni wtedy tak podgrzewali nastroje, pokazując zdjęcia spreparowane. Skończyło się na niczym. Urodziny Hitlera, manipulacje wokół tego zagadnienia z ogólnoświatowym rezonansem o antysemityzmie w Polsce. Bezkarnie, zero jakiegokolwiek, mało tego, wiecie Państwo, kto jest ukarany? No ci dziennikarze tygodnika Sieci, którzy opisywali kulisy tego reportażu. Opisywali zgodnie z wiedzą, ze sztuką na swój ówczesny czas. Prokuratura prowadziła postępowanie. Mieli prawo pisać, nawet może daleko idące wnioski wysnuć. Dziennikarstwo nie jest historyczne. Dziennikarstwo jest oparte na tu i teraz. Idź z tą wiedzą, którą masz w danym momencie. Jak dzisiaj może Marek Pyza, Marcin Wikło, Wojtek Biedroń, karnoscy jako szefowie tygodnika Sieci mieć procesy od TVN-u. Są to procesy krzyżowe, bo raz pozywa ich dziennikarz, raz redakcja. Jest ich sama, bronię ich w 6 procesach. Po 100 tysięcy odszkodowania za urodziny Hitlera. Jedyni, którym coś grozi dzisiaj. Także to tak wygląda rzeczywistość i dlatego też jedyną naszą bronią jest wiedza. Upowszechnianie tej... To, co Pani zrobiła w sprawie męża, to naprawdę musi być opublikowane. Żebyśmy punkt po punkcie widzieli, jaką cenę Pan profesor Binienda płacił za próby wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. No i tak samo tutaj, przy tym ataku na Jana Pawła II. Nie można przejść do porządku dziennego nad tym, bo to nie jest zwykłe dziennikarskie stawianie pytania, czy tuszował, nie tuszował. Że ktoś sobie wymyślił taki temat i zrobił materiał. Nie.
bo jeżeli by to zrobił rzetelnie, to w jego materiale po pierwsze pojawiliby się świadkowie znani z imienia i nazwiska, bo nie może być tego typu oskarżenie oparte tylko na anonimowych źródłach po tylu latach. Bo przecież nie mówimy, bo to jest odstępstwo w czasie, prawda? Powinniśmy już to znać z dokładnymi szczegółami. I druga sprawa, no to po prostu bez jakiegokolwiek odniesienia do ustaleń innych osób. No nie można ignorować tego, co zrobili inni. Po co odkrywać Amerykę już odkrytą, stawiając takie tezy? Nie wolno się nam na to godzić. To nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem, bo gdyby to miało być rzetelne dziennikarstwo, to musieliby powiedzieć, próbowaliśmy, nie do końca wyjaśnialiśmy, nie spotkaliśmy, nie będziemy oszukiwać naszych rozmówców, że przychodzę nagrywać kogoś po to, żeby teoretycznie zapytać o to, jaka jest historia kościółka tego drewnianego, który widzimy, a w praktyce dwa pytania zadamy, tak, co tam się stało z jakimś księdzem 60 lat temu. O czym my mówimy? Więc mamy do czynienia z tego typu mediami i musimy wiedzieć, że manipulacje w mediach były, są i mają miejsce także w naszych czasach. Niestety ofiarami tych manipulacji oczywiście w pierwszej kolejności jest prawda, która może być nawet na wiele lat zakopana. Po drugie, człowiek, który jest uwikłany, jest bohaterem takiego materiału, płaci swoim życiem, zdrowiem, dobrym imieniem. Ale tak naprawdę na końcu tego łańcucha jesteśmy my wszyscy, bo raz, drugi, trzeci oszukani przestajemy wierzyć komukolwiek i po prostu stajemy się bezbronni, ogłupiali, nie wiedzący, na czym się oprzeć i no bezbronni wobec zagrożeń współczesnego świata.
No
więc
właśnie, i o to im chodzi, o ten relatywizm.
Tak. I dlatego dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, że zmusiłaś nas, Tereso, do tej refleksji.
Ale jeszcze chciałabym oddać głos reżyserowi filmów dokumentalnych, który wygrał ostatni festiwal Niezłomni Niepokorni Wyklęci w Gdyni, Eugeniusz Starki, który po 30 latach mieszkania w Ameryce, dokładnie w Nowym Jorku, wrócił do Warszawy i kręci tutaj film, a teraz wrócił z Francji. Jak oceniasz ty jako dokumentalista ten reportaż?
Ja powiem naprawdę bardzo krótko, bo uważam, że w filmie, jeżeli się coś powie, to trzeba powiedzieć tak, żeby to widz zrozumiał od początku do końca. To jest takie filmowe. Wróciłem z Francji. Powiedzmy sobie o mediach. Media są numerem jednym. One po prostu tworzą. Ja sam powiem, kiedy zobaczyłem pierwszy raz zdjęcia Donalda Trumpa, który kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych, widząc te zdjęcia i czytając ten tekst, powiedziałem, że on jak Mussolini powinien być za nogi powieszony. Oczywiście zobaczyłem później, co powiedział prezydent Obama bodajże o Polsce i wtedy dopiero do mnie dotarło, że to jest coś innego. Także no, odkąd się zaczęły historie z Donaldem Trumpa, nie zobaczyliśmy ani razu w mediach zdjęcia Donalda Trumpa normalnego. Zawsze wygląda jak jakiś głupek. Ktoś tymi zdjęciami manipuluje, a już teraz co się dzieje w ogóle z tym oskarżeniem? Zapomnijmy o tym, ale to są media, one to robią. Ja powiem krótko o tym, wróciłem z Francji. Kolejna historia, czytamy tutaj media, obojętnie lewicowe, prawicowe, wszyscy mówią o tym, że tam Francja przeciwko Polsce, coś takiego. Nie, absolutnie nie. Będąc tam 40 lat temu, rozmawiałem z mieszkańcami i oni wszyscy mieli bardzo wspaniałe zdanie o Polakach. Byłem teraz, proszę Państwa, to samo. Ta pamięć tam jest. Ja spotykam stuletnich mieszkańców, którzy pokazują mi pamiątki po Polakach, jakiekolwiek z tego okresu. Wszystko to trzymają. Oni są tak blisko Polsce i musimy coś z tym zrobić, żebyśmy tą Francję odzyskali, bo kiedyś Francja nam pomogła i my Francji też, i Ameryce oczywiście też. Powiem, jak wygląda taka manipulacja technicznie. Taka pani, mówimy o Jedwabnym, taka pani dziennikarka, który już teraz słuch zaginął, rozmawia z miejscową osobą z tego Jedwabnego. Oczywiście wszyscy wiedzą, że to jest taka pijaczka, więc ta pani dała jej tam trochę wina i tak to wygląda. Tak to wygląda, proszę państwa. Ta dziennikarka mówi, i wie pani, że oni obcięli temu dziecku głowę, obcięli głowę, mówiąc o... Obcięli temu dziecku głowę i kopali jak piłką. I ta wieśniaczka, ta powiedziała, no jakże tak można obciąć dziecku głowę i kopać jak piłką. I to zostało ujęte jako jej wypowiedź, że obcięli dziecku głowę i tak wyglądają właśnie te wszystkie manipulacje. No,
to... Czytałaś reportaż Franciszkańska 3?
No tak, oczywiście. Ja powiem, mój syn powiedział, że to jest wszystko jak wahadełko, że to idzie w tą stronę, zatrzyma się i będzie szło w drugą stronę. Jechałem przez malutkie miasteczko, malutkie, dosłownie chyba 1000 mieszkańców, czy nawet mniej. Piątek wieczór, widzę kościół, że są drzwi otwarte, więc wszystkie kościoły we Francji zamknięte. Piątek wieczór, wchodzę do środka, w tym ogromnym kościele 1/4 ludzi, jest msza, więc nie słuchajmy tego, co media mówią na ten temat, bo to zupełnie inaczej wygląda. Ja wiem, że kościoły w Paryżu są pełne, więc i to też nam Polakom powinno coś powiedzieć. Może taki jeszcze jeden przykład z Francji. Jak wygląda propaganda, która nawet w Polsce właśnie nie jest pokazywana, bo jest tak głupia. W telewizji francuskiej jest pokazany fragment manipulacji rosyjskiej. Jak to wygląda? Więc jest defilada wojska polskiego. Idą przeróżne oddziały, wspaniali, piękni żołnierze i jest oczywiście logo TVP1, że to jest z telewizji, a pod spodem jest podpis, że tam maszerują oddziały LGBT. Więc tak, tego oczywiście w Polsce nie pokażą, bo przecież to byłoby ten. Natomiast we Francji to pokazują z tym, że ten dziennikarz francuski powiedział, że to jest rosyjska propaganda. Może wystarczy.
Dziękujemy bardzo. Myślę, że to już jest koniec dyskusji. Kazimierz Siegocki, profesor literatury.
Proszę państwa, na wszystkim ja jestem, chciałem podziękować pani doktor za wspaniałe przygotowanie tego materiału, bardzo głębokie. Jestem poruszony tym. Ja nie będę się wypowiadał jako faktograf, empiryk, jestem filozofem raczej. Mnie od strony filozoficznej zainteresowała ta sprawa, zresztą od początku, kiedy usłyszałem tę nagonkę na Jana Pawła II. I się tak chciałem się podzielić z państwem pewnymi refleksjami. Zastanawia mnie, co jest istotną przyczyną tego. Istotną, bo teraz mówimy już o faktach, o prawdopodobnych przepychankach takich. Ale co jest istotną przyczyną? Otóż przyczyn tych jest, one się chyba zbiegają. Ja bym je podzielił na dwie części. Jedne to są przyczyny takie empiryczne, powiedziałbym bieżące, no walka różnych orientacji. A druga przyczyna to jest natury metafizycznej. Do tego też mnie skłania. Bo człowieka świętego, przecież wiadomo, święty człowiek, napada się na niego tak jak na przestępcę. Zresztą nawet gdyby jakoś te podejrzenia były słuszne, nie są słuszne, ale gdyby były, no to trzeba zapytać, a co miał robić? Co miał robić z tym zjawiskiem? No co miał opowiadać całemu światu, że jego... Tak. Więc niewątpliwie trzeba tutaj się zastanowić od strony tej cui bono, w czyim to jest interesie. Więc na pewno jest to w interesie wrogów Polski i spójności narodowej, to na pewno. No tutaj możemy na wschód wskazać i na zachód. Ale poza tym jest to też atak na katolicyzm, na chrześcijaństwo, na świętość, na sakrum. No, No i właśnie tutaj się sprawa trochę, że tak powiem, podnosi na poziom metafizyczny. Czy to nie jest działalność złego ducha, trzeba to powiedzieć po prostu, szatana? Ostatecznie tak, bo nie ma racjonalnego wyjaśnienia temu wszystkiego. To jest irracjonalne, głęboko irracjonalne. Wtedy wkracza, że jak tam, gdzie wygasa nauka i kompetencje nauki, logiczno-empiryczne metodologii, to wkracza myślenie metafizyczne.
Myślę, że my możemy panu za tą puentę bardzo serdecznie podziękować, bo tak naprawdę spina to wszystko, żeby wyjaśnić, no bo racjonalnie nie daje się tego zamknąć po prostu. I także tutaj ta puenta jest bardzo ważna.
Tak, bo świętość parzy, świętość irytuje. Gdyby Jan Paweł II był małym człowiekiem, to by nie było takiego ataku. Tak, czyli to zło ataku. I jeszcze ostatni już głos. Irena Ulku, wilnianka, pianistka z wykształcenia, mieszkająca teraz w Stambule.
Irena Maria teraz już, tak. Irena Maria Ulku, mieszkam w Stambule. Przyszłam dzisiaj specjalnie zaciekawiona tematem. Teraz opowiedziała, że będzie prawdę omawiany atak na Jana Pawła II przez absolutny autorytet i to mnie bardzo zainteresowało. Jestem w ogóle wilnianką urodzoną, ale mieszkam w Stambule, teraz wykształcona tutaj w Polsce. Jutro właśnie wszyscy się spotykamy przy okazji festiwalu serbijskiego Macieja Kazimierza. Tak, więc mieszkając w Stambule, w kraju muzułmańskim, chcę powiedzieć tak jak pan tu przedmówca przede mną, kościoły w Stambule są pełne. Kościoły w Stambule są pełne. Wbrew temu, co mówią. I są tam katolicy. I to jest, prawda, publiczność, tak powiem, wierząca, międzynarodowa. Są tam i uchodźcy, i Afrykańczycy. Są również Turcy, którzy, prawda, przychodzą na katolicyzm. To jest w ogóle, naprawdę, my o tym nie wiemy wszystkim. To znaczy Polacy nie wiedzą. Ogół nie wie o tym. A ja to wszystko widzę na bieżąco. No, grałam wszystkie msze podczas pandemii, prawda, także kościoły działały. Są tam Polacy również, nieduża grupa, ale się trzymamy razem. No ale chcę powiedzieć właśnie, że ogół kościołów, Afrykańczycy również, bardzo wierzący, śpiewający i bardzo kochający, wiedzący o Janie Pawle II. Właśnie kiedy słyszą where are you from Poland, prawda, więc od razu wszyscy się uśmiechają, a Kopernik, a Solidarność, prawda, Wałęsa, a Jan Paweł, tylko kiedy mówi się drugi, to poprawia mnie biskup Stambułu, Massimiliano Palinuro, mówi it's Jan Paul the Great. The Great, wielki, Jan Paweł Wielki. Także mówię osobiście, biskup Stambułu, że osobiście bardzo, bardzo po prostu wielbi naszego papieża. Powiedział w historii w ogóle papieży, tylko dwóch było tak bardzo znaczących według niego. I między innymi wymienia nazwisko naszego Jana Pawła II, czyli wielkiego papieża, świętego. I ja myślę, słuchając reportaż pani doktor, dobrze by było, gdyby na przykład klub dziennikarzy i tutaj z Teresą Kaczorowską na czele i pani też, żebyście się wybrali, jeśli potrzeba, to pomogę jakoś, do Stambułu, bo jest to naprawdę bardzo ciekawy kraj i ciekawy temat właśnie o zapytanie ludzi tam mieszkających, co sądzą o Janie Pawle II Wielkim. Przechodząc na katolicyzm, biorą sobie imię Jan Paweł. Prawda, więc dlatego mówię o tym, bo jestem dumna, jestem katoliczką. Pamiętam, kiedy Jan Paweł stał się papieżem, ja wtedy byłam w Wilnie, usłyszałam, prawda. No i teraz ten atak, dlaczego on jest w Polsce, zadała pani właśnie prezes Teresa Kaczorowska. I od razu pytanie jest wyraźnie u mnie w głowie. To jest atak na Polskę. Atak na Polskę, on jest wyraźny, a szczególnie mieszkając w Stambule, kiedy się mówi o rozbiorze Polski i o tym, że Turcja była tym krajem, która nie uznała rozbioru Polski. I uderzając w autorytet nasz, największy, Jana Pawła II, świętego, uderza się w Polskę. Chcą zniszczyć rodzinę, niszczy się rodziców, podważając ich autorytet, świętość, a uderzając, chcą zniszczyć Polskę, uderza się w Kościół, w to, co jest najważniejsze, to, co stanowi fundament, tradycje i uderza się oczywiście w autorytety nasze. Teraz podważają też Kopernika, że niby nie Polak, słyszę z różnych miejsc, że to niby nie nasz, nie z Polski, a że Chopin już jego jest za dużo wszędzie, Chopina, bo akurat tam założyłam Akademię Chopinowską, aczkolwiek Turcy wielbią Chopina. Nie słyszę tego tam, ale słyszę w Polsce, że Chopina jest za dużo, a tam wszyscy się zachwycają. Wszyscy mówią o solidarności i doceniają ten fakt, doceniają ten czas i to, co się stało po, a u nas właśnie tutaj w środku, więc no to jest bardzo ciekawe, to jest warte zbadania, a naprawdę byłoby dobrze, żebyście się jako dziennikarze wybrali do właśnie kraju muzułmańskiego, Stambułu, który jest tak bardzo właśnie wielbiący Jana Pawła naszego wielkiego. Dziękuję bardzo.
I ostatnie zdanie.
Jedno słowo. Bardzo się cieszę z tego głosu i świadectwa pani. Byłem w Istambule, byłem w Hagia Sofia i właśnie warto wspomnieć, że wizyta Ojca Świętego w Hagia Sofia, przecież tak dla niego częściowo bolesna, ponieważ była to po prostu największa świątynia obrządku biznatyjskiego, to rzeczywiście mógł zaskarbić wdzięczność całego narodu tureckiego, że tak godnie tą wizytę miał. Natomiast chciałem też podziękować pani Binendzie o wspomnienie o tych wszystkich niestety działaniach i reportażach różnych telewizji, w tym TVN-u. I chciałem po prostu powiedzieć, że zaproponować, jeśli hienę roku, to przyznawać jednak stacji, która ma swoich usłużnych dziennikarzy, a nie poszczególnym dziennikarzom, bo to po prostu krzywdzi innych, którzy zrobili jeszcze czasem równie duże zło. I jeszcze jeden apel osobisty. Jeśli już mówicie o audycji, to nie mówcie, tak jak zresztą było powiedziane, że Wojtyła, nie mówcie Gutowski, tylko Marcin Gutowski. Dziękuję bardzo.
Ależ broni pan nazwiska Gutowski. W Rzeczpospolitej z tymi nazwiskami różnie było. Ja myślę, że już musimy zakończyć spotkanie, bo trwa ponad 2 godziny. Pani Jolanta Hajdarz mieszka w Poznaniu, jeszcze musi dzisiaj dojechać, także dziękuję bardzo. Ostatnie zdanie podsumowujące może.
Ja po prostu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za cierpliwość i mam nadzieję, że jeszcze tutaj nie jedno takie spotkanie, Tereso, będzie ci dane zorganizować. Naprawdę jestem pod wrażeniem państwa pytań, państwa odbioru, bo to no widać, jak, że to jest prawdziwy klub. Ludzi, którzy po prostu myślą i w
nieliczny,
określony sposób.
Ale przychodzą ci, którzy
nie ilość, a jakość. Tak. A naprawdę ta magia wielkich liczb, to już dajmy sobie spokój. Tak. Nie tędy droga. Także naprawdę jakość niech przechodzi potem w inne rzeczy, można z tego skorzystać. Także ja jestem pod wielkim wrażeniem i bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. I życzymy dalszego głoszenia takiej prawdy w obronie godności świętego Jana Pawła II Polaka. Dziękuję.